So what if the most meaningful day of your life was a simulation operating at minimum capacity? Granite!
Cześć, słuchacie 87. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Konrad Okoński, Łysy Morty
oraz Mateusz Żarkowski, Batman Morty.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy ani napisu.
Zasada anime numer 15.
Obóz survivalowy.
Naprawa fotela.
Czego się spodziewałeś? Oraz newsy. Zapaśniczka.
Video Game High School.
Biuro silniejsze jest od cyca.
Politycznie prawi.
Czy mają panowie wolny grafik w środę?
14-godzinny protest, w trakcie którego cierpi ktoś inny.
Ty mały brązowy sukinsynu oraz kącik robotyczny, piłka w trybuny, bitwa o Łódź i aftershow. Postanowiłem zrobić mini dział w naszych komentarzach, jako że odezwali się obrońcy Łodzi.
No tak, ci co stali tam, gdzie ZOMO, tak?
Przyznam, że niektóre z tych listów pokonują się na samym początku, na przykład uważając, że Łódź ma sensowniejszy układ ulic niż Wrocław. No tutaj w sumie pogadamy później.
Dobrze
być tu znowu, jako że nie było nas w zeszłym tygodniu, ponieważ czasem grafiki tak działają.
Ponieważ powody.
Muszę ci zdać relację, stary, z mojego wyjścia z Moniką do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Jeśli jeździłeś po Wrocławiu samochodem, to widziałeś, pewnie w centrum budowali taki gigantyczny kształt, który był budowany chyba przez długie lata nie mogli skończyć tego jebanego budynku.
Nazywa się Sky Tower i reprezentuje penisa Wrocławia, wielkiego stojącego penisa Wrocławia.
Prawie, mówię o tym drugim,
tym niższym penisie.
No, tym takim, wiesz,
tym, gdzie. Który reprezentuje wielką, leżącą waginę Wrocławia.
Ten przy podwalu. To jest Narodowe Forum Muzyki, czyli ja bym nazwał to filharmonią, ale najwyraźniej nie jest to filharmonia, tylko jest to Narodowe Forum Muzyki. I chodzisz tam na koncerty takie, wiesz, smyczkowe i generalnie orkiestrowe. I postanowiliśmy z Moniką, że musimy po pierwsze pójść tam, żeby zobaczyć sam budynek, który ponoć jest wyjebany, a po drugie, żeby łyknąć trochę kultury, bo generalnie dlaczego nie. Więc na naszą rocznicę wybraliśmy się właśnie tam. I powiem ci, że to, co zrobiło na mnie największe wrażenie w tym... Co?
Coś przerwało ci.
Przerwało mnie?
Powiedziałeś, na naszą rocznicę wybraliśmy się właśnie...
Tak, tam. I słuchaj, jestem zszokowany. To było pierwsze miejsce, w którym byłem od długich, długich lat, gdzie nie miałeś na przykład napisu... nie miałeś żadnych napisów. Nie miałeś
wycierać
napisu.
Buty.
Nie miałeś napisu wycierać buty. Nie miałeś napisu proszę nie jeść na sali. Nie miałeś napisu, który mówił proszę zachować ciszę. Generalnie... To było pierwsze miejsce, do którego poszedłem od lat, gdzie oni zakładali, że ty wiesz, że powinieneś się dobrze zachowywać. Wszyscy ludzie byli ubrani porządnie. Nie wszyscy zachowywali się dobrze, ale generalnie jeszcze nie pamiętam takiej ilości kultury w jednym miejscu. Byłem zszokowany. Nie wiedziałem, co się dzieje. Nie było żadnego napisu mówiącego, że nie wolno jeść, a mimo to nikt nie jadł. Co więcej, udało mi się doświadczyć czegoś niesamowitego, co pewnie doświadczyłem tego w dzieciństwie, kiedy byłem w jakiejś filharmonii, ale nie byłem na tyle długo, że zapomniałem. Pratchett opisywał rodzaj ciszy, który nie jest wywołany przez brak dźwięku, tylko jest wywołany przez ogromną ilość ludzi, którzy nie wydają z siebie dźwięku. I to jest faktycznie inny rodzaj ciszy. Fajna sprawa. Chciałem się tym podzielić, bo jestem pod wrażeniem.
Czyli generalnie co? Ale inaczej. Rozumiem, że poszedłeś sobie do filharmonii i było bardzo fajnie się siedziało w ciszy i fajnie, że inni ludzie wiedzieli, że ma być cicho, ale czy faktycznie to, po co tam poszedłeś, czyli żeby zobaczyć coś ciekawego, było interesujące?
W zasadzie tak.
Podoba mi się, że jesteś bardziej zajarany tym, jak to było, niż tym, co faktycznie zostało powiedziane.
Bo te rzeczy potrafiłem zrozumieć, a ja, wiesz, ja nie słucham dużo klasycznej muzyki i jeśli ona jest zbyt skomplikowana, to ja jej po prostu nie zrozumiem. I były takie utwory, przy których Monika była zachwycona, bo ona ma perfekcyjny słuch i w rodzinie muzyków. I ona po prostu słyszała, o co chodzi, a ja nie potrafiłem zrozumieć niektórych takich ścian dźwięku, które w nas uderzały. Ale to, co ci powiem, to, że dźwięk faktycznie jest tam niesamowity i słyszysz każde najmniejsze wszystko, każdy pojedynczy instrument w tej gigantycznej hali, w której siedzisz. Także zdaję raport. Ciekawa sprawa. Polecam. A skoro jesteśmy przy kulturze, to opowiem ci jeszcze jedną rzecz.
Bardzo proszę.
Będę ci mówił później w aftershow o anime, które nazywa się Knights of Sidonia. I zauważyłem pewną zasadę anime, która zdaje się być, wiesz, obowiązywać nieważne ile masz lat, czy mieszkasz z rodzicami, czy mieszkasz z dziewczyną, ale czy współlokatorem, ale ważne, żebyś mieszkał z kimś. Zasada anime, numer 15 nazwałem ją, mówi, że jeżeli oglądasz anime, które na przykład jest o walce mechów w kosmosie z kosmitami, albo nie wiadomo o czym jeszcze, to osoba, która z tobą mieszka, przejdzie koło otwartych drzwi dokładnie w momencie, kiedy będzie scena, gdzie dwie laski kąpią się w wannie i porównują rozmiary cycków. To jest zasada anime numer 15.
Zacząłem myśleć w takim razie, czy moglibyśmy stworzyć zasady porno na przykład. Że jeżeli, na przykład pierwsza zasada porno, jeżeli jest pizza, to z kiełbasą. Druga zasada porno, że jeżeli przychodzi do płacenia, to nie masz czym zapłacić, to kobieta nie ma czym zapłacić. I trzecia zasada porno, że zawsze coś się wymyśli.
Coś się znajdzie, że zapłaty.
Jakoś to się rozwiąże.
Myślę, że muszę dać panu 2 złote okręgi. No nic, to tyle moich przemyśleń na ten tydzień, tudzież 2 tygodnie.
Ja miałem 2 takie ciekawe rzeczy. Pierwsza to jest, Angela przychodzi i mówi, bo to już nie wiesz co na uczelni mi zrobili. Angela poszła teraz na AWF, kończyć swoją edukację dalej i generalnie strasznie narzeka na tą uczelnię. I narzeka tak strasznie mocno, że jest porypana, że na wszystko po prostu. Od organizacji po treść, że tak powiem, po ludzi, którzy tam, przez ludzi nawet, którzy tam chodzą po prostu, nie? Że mają wyprane już mózgi tą uczelnią. Generalnie ją strasznie demonizuje, ale strasznie fajnie się tego słucha i teraz mają takie, wiesz, na studiach czasami masz jakieś takie wyjazdowe atrakcje, nie? No. Że na przykład wszyscy płacą i jadą gdzieś tam na zaliczenie.
No AWF chyba, bo oni mają...
No tak mi się wydawało właśnie, nie wiem. Że ten. No i tutaj ona jest na outdoorze czy czymś takim, więc generalnie mają obóz survivalowy.
Nice.
I no brzmi super, nie? I Angela mówi, no i jak oni mi powiedzieli, że jest obóz survivalowy, to ja mówię, super, pojedziemy, gdzieś coś się nauczymy, a potem powiedzieli mi, ile kosztuje ten obóz. Ten obóz kosztuje 1000 albo 1500 zł, już nie pamiętam.
Ale i za to 1500 zł wyrzucą cię do lasu?
Posłuchaj. I ja mówię, no, ale o co chodzi? Ona mówi, no właśnie. I zaczęłabym chodzić, o co chodzi? Za co jest to 1500 zł? Nie powinno kosztować raczej 50 zł? To jest, wiesz, no survival, nie? Powinni cię w ogóle wyrzucić tak, jak stoisz gdzieś tam, nie? Ona mówi, nie, słuchaj, to nie jest tak, że pojedziesz na obóz survivalowy i tam się wszystkiego nauczysz. To jest tak, że obóz survivalowy trwa 2 tygodnie. Więc w pierwszym tygodniu jedziesz do lasu i tam faktycznie jest survival. Natomiast w drugim tygodniu trafiasz do 5-gwiazdkowego hotelu, gdzie masz wykłady na temat survivalu.
No wiesz, to ma trochę sensu, bo takie dostajesz nagrodę.
Nie ma w ogóle. Nie ma. No i oczywiście najlepszym miejscem jakby do przekazywania technik survivalu nie jest faktycznie las, tylko jest to sala konferencyjna 5-gwiazdkowego czy tam 4-gwiazdkowego hotelu.
No tak, Mateusz, tylko ty nie rozumiesz, bo to nie jest tak, że oni zakładają, że będzie koniec świata i ty musisz przetrwać tak jakby całe swoje życie. Oni zakładają, że wiesz, wypadniesz z samolotu i przetrwasz tydzień, a potem wrócisz do domu albo do hotelu. Także to jest takie, wiesz, realistyczne, dostosowane do prawdziwego świata.
Aha, czyli mówisz, że dla tych, co nie przeżyją, to nie ma to znaczenia.
No, generalnie.
I strasznie mi się podoba idea obóz survivalowy, tydzień w lesie i tydzień w hotelu czterogwiazdkowym, ponieważ why the fuck not?
Czemu zabrałeś 1 gwiazdkę temu hotelowi?
No bo nie wiem, czy to jest 5. Więc wolę powiedzieć, że 4, a ten.
A potem Angela pojedzie i okaże się, że to jest taki hostel chujowy.
Nie, bo ja nie wiem, jak wygląda, jakie są ceny, więc...
Jeżeli są sale konferencyjne, to faktycznie to musi być jakiś spoko hotel chyba.
No nie, sale konferencyjne to jest, wiesz...
Nie wiem. Byłem w hotelu kilka razy w życiu.
Problem jest taki, że nie wiem, jakie są kryteria. Czy to znaczy, że musi mieć tam basen, czy cokolwiek, wiesz. Nie wiem.
Są kryteria, to wiem, bo moi wujkowie prowadzą kemping.
Ja wiem, że są, ale nie wiem, jakie są te kryteria.
Na gwiazdki. Kryteria gwiazdek hotelowych. Zaraz ci powiem. Będę sprawdzał, a ty możesz opowiadać dalej.
Nie no, ja chcę wiedzieć, czy to jest survival. Jak się przyznaje gwiazdki?
No masz opisy do każdego poziomu i tu będzie pewnie garść warunków. Masz na przykład minimalną powierzchnię pokoju dla hotelu jednogwiazdkowego. Dobra, sprawdźmy 5, będzie ciekawiej. Też masz minimalną powierzchnię pokoju, masz określone wyposażenie, jakie musi być. Na przykład drogi dla gości i bagażu powinny być oddzielne. Ponieważ nie możesz patrzeć na to, jak ktoś niesie twoje bagaże, Mateusz. Kurwa. Nie za to zapłaciłeś. Co jeszcze?
W hotelu musi być centrum biznesowe z sekretarką.
W pięciogwiazdkowym?
Tak. Co czego nie ma. Patrzę w różnicę pomiędzy 4 a 5.
Sprzątanie pokoju codziennie.
Standardem powinno być sprzątanie 2 razy dziennie.
Wow. Dwa razy dziennie.
Tak, żywe kwiaty na stoliku oraz jacuzzi.
Ej, Mateusz, sprzątanie 2 razy dziennie to nie jest już kwestia tego, że ty chcesz mieć czysto. To jest kwestia tego, że ty sam nie wyrzucisz śmieci do kosza. No wyobraź to sobie.
Nie wiem, stary. Nie ten. No dobra, w każdym bądź razie survival. Jak sama to
przepraszam, mam takiego psa, który sra non-stop. On gówno nigdy nie przestaje wychodzić z jego dupy. Potrzebuje sprzątania 2 razy dziennie. Oj, ja dobra. Co mówiłeś? Co się dzieje?
Naprawa fotela, mój drogi, jeszcze chciałem ci powiedzieć.
No wal.
Więc jak przygadaliśmy jeszcze przed podcastem, kupiłem nowy fotel i generalnie od razu zacząłem, myślałem, że się przyzwyczaję, ale minął czas i się nie przyzwyczaiłem i jest mi teraz tak dziwnie.
Czy mogę powiedzieć ludziom, jak wygląda twój nowy fotel?
No, tak jak każdy
fotel. Nowy fotel Mateusza wygląda tak. Wyobraźcie sobie samochód wyścigowy, czarno-biały, w taką czarno-białą szachownicę, taki, wiecie, taką formułę. A potem wygnijcie tą formułę w kształt fotela mniej więcej i to jest nowy fotel Mateusza.
Ej, no były w sklepie były takie fotele. One są takie albo inne niefajne.
Był tylko taki albo różowy.
Nie, na serio, z tego co widzę, to właśnie nie ma czegoś pomiędzy. Tutaj. Albo są takie właśnie, albo są takie skórzane, jak wiesz, jak w biurze, ale nie ma na przykład dużo wygodnych rzeczy w nich. Mhm. No nic, no w każdym bądź razie wziąłem takie i zaczęło mi tam, no i pierwsza rzecz, która się zdarzyła, w każdym razie, złapałem się.
Masz się.
Mam się. Bądź co bądź, była taka sytuacja, że Angela spała, no i ja na tym fotelu zacząłem się tam przemieszczać, no i on, jako że jest jeszcze niewyrobiony, to zaczął skrzypieć, jak się obciera tam. Obcierają się niektóre fragmenty, te plastikowe, też takie metalowe, o skórę, jak się przemieszcza to. No i pierwsze co, to Angela mówi, ale słabo, nie mogę spać i tak dalej. Mówię, to patrzę 2 skarpetki. I wsadziłem te skarpetki w te miejsca, które obcierały i fotel przestał skrzypieć. Więc jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie.
Mateusz, ja nie mam słów po prostu. Czy musiałeś w ciągu pierwszego tygodnia włożyć skarpetki w ten fotel, w nowy fotel, żeby przestał wydawać dźwięki, które cię wkurwiały?
No normalnie masz tak, że no to jest, wiesz, skóra, nie? I skóra jak się trze, zanim się wyrobi, na początku, no to zresztą tak jakbyś miał swój, nie? Ten fotel, który masz pewnie u siebie, no to jest tak wyrobiony, że on już jest jak materiał.
Ale też skrzypi. No. Ale jest, słyszysz go?
No widzisz, ale u ciebie ale skrzypi stary. Metal, czy skrzypi skóra?
Nie jestem, chyba plastik o metal albo coś, to jest generalnie, ja jestem ciężki, ten fotel jest stary.
No widzisz.
Skrzypi, wiesz, nie wiem co.
Krzypaczka, dobra. Dupa. No, w każdym razie chciałem się tylko powiedzieć, że da się naprawić fotel skarpetkami.
Jeżeli tak, ale nie powinieneś być z tego dumny. Jeśli co?
Że co?
No nie powinieneś być dumny, że twój fotel potrzebował naprawy skarpetkowej.
Znaczy no, skrzypią rzeczy, nie? Generalnie. Nie wiem, czy da się tego uniknąć po prostu w takich... Ten, zawsze będziesz, jak będziesz się... Wiesz, jak stoisz, to nic się nie dzieje, ale jak zaczynasz się ruszać, to będzie jednak hałas wydawał.
No dobra.
Czy nie?
Może. Może tak. No nic, mam nadzieję, że wiesz, że to było wszystko, co musiałeś zrobić z tym nowym fotelem. Czy nie?
Tak, no nie, będziemy ten. Nie wiem, czy nie będę go wymieniał, ale to już gadaliśmy o tym, że trochę mi nie pasuje.
Myślałem, że miałeś jeszcze jakieś przygody, dobra. Czego się spodziewałeś tam zostało? Co to było?
A nie, to jest generalnie taka rozkmina. Miałem kiedyś znajomą, która zawsze jak coś komuś przeszkadzało, czy właśnie ktoś miał jakieś pretensje do czegoś, to pytała, czego się spodziewałeś. I ludzie w końcu tak po dłuższej i zaczynają tak, ale o co ci chodzi? No czego się spodziewałeś? I tak po dłuższej analizie dochodzili właśnie do tego, co się wydarzyło. Że w sumie to tak naprawdę tego się spodziewali.
To nie będzie działało w każdej sytuacji.
Ale w większości tak.
No dobra, wypróbujemy to później. Dobra, czas, wiesz, co robić. Nie przedłużać, tak jak robię teraz i szukając tego pliku, który zagra teraz... Newsy! Zapaśniczka, krótka rzecz na sam początek, na rozgrzewkę. To jest oczywiście z naszych komentarzy. Kto to podesłał? Nie pamiętam. Straż pożarna w... czym? W Anglii. Kobieta zgłosiła się na straż pożarną z nietypową sprawą, mianowicie... potrzebowała, żeby przecięli pas cnoty, który nosi, ponieważ zgubiła klucz. Teraz moja teoria jest taka, że tak naprawdę to jest księżniczka, której książę nie znalazł zatopionego w bursztynie klucza, ale ona generalnie nie chce czekać, ponieważ ogląda rozwiązłe media i filmy i dlatego, wiesz, przyszła. Nie mam pojęcia. Pomyliłem się, to nie było w Anglii, to było we Włoszech, tak. Udało jej się generalnie otworzyć ten zamek i uwolnić ją i mam nadzieję, że to, co nastąpiło później, jest na jakimś filmie nagrane.
Ja się zastanawiam, skąd ona to wzięła. W sensie, no bo to nie jest tak, że wiesz, masz pas cnoty i to o, koniec, nie? I masz pas cnoty. No to musi być, przede wszystkim to musi być taki cały metalowy.
Tak, no.
Pas cnoty, po pierwsze. Po drugie, on musi być w miarę dopasowany do ciebie.
No.
To nie może być ten. To nie może być taki standardowy. Taki nie ma jednego miejsca, jednego sposobu, nie? Na to. W sensie nie ma jednego rozmiaru na każdy ten, nie? On musi być w miarę dopasowany i musi być metalowy, więc zawsze się w tym niewygodnie chodzi.
No. No, no fakt. Znaczy wiesz, czekaj, teraz sprawdzę na Amazonie i dosyć dużo tego tutaj jest, tylko one są w większości skórzane.
No właśnie, no to skórzane te cię nie interesują, to musi być taki mocny metalowy.
Znaczy no zakładam, że też zależy, czy chcesz mieć to jako element swojej gry wstępnej, czy chcesz generalnie założyć to swojej córce, żeby nie uprawiała seksu ze
Nie no, swojej żonie, jak wyjeżdżasz na ten, nie?
Oh fuck. No tak, no oczywiście, że tak. Chcesz chronić swoją inwestycję, że tak powiem.
O nie! Znalazłem pas cnoty, który ma... To jest taki sam pas cnoty, jak był w Mad Maxie chyba, czyli z tym insygnym takim, płonąca czaszka.
Ale tam nie ma zdjęcia tego konkretnego, który ona nosiła w tym artykule. Nie wiadomo, jaki nosiła tak naprawdę. Nie wiemy, jakiej marki miała ten pas cnoty. Chciałbym zauważyć jeszcze jedną rzecz w tym całym artykule. Zauważ, że kiedy, wiesz, nie mogła znaleźć klucza do tego pasa cnoty, to nie poszła do ślusarza, który byłby jakimś brudnym i grubym kolesiem, który ma swój zakładzik gdzieś na jej ulicy, tylko poszła na straż pożarną, no do tak, bandy no, przypakowanych i młodych i atrakcyjnych strażaków.
No prawdopodobnie, podejrzewam, że... No to jest szósta czy siódma już zasada porno.
No. Zakładam, że ten, że jeśli chcesz, żeby ktoś siłą zrywał z ciebie bieliznę, jakąkolwiek nosisz, to wolisz, żeby była to banda atrakcyjnych ludzi przeciwnej jego płci.
Szczególnie, jeśli jest to metalowa bielizna.
Szczególnie metalowa bielizna.
Stary, Video Game High School.
Hmm? Czy to jest jeszcze raz to samo, czy to już jest coś innego?
Nie. Video Game High School to jest serial w ogóle taki, chyba już dwa sezony wyszły, czy tam...
Tak, o nim gadaliśmy.
I on jest spok. A tutaj jest coś takiego. No, to jest Video Game High School in real life. Czyli w Norwegii w liceum wstawili e-sporty jako zajęcia.
O! to brzmi... nie wiem. To jest, jest taka zasada, którą wyznawała moja nauczycielka od polskiego w liceum, bo byliśmy klasą humanistyczną. Ona nie kazała, ona opomijała wszystkie lektury, które były fajne, bo zakładała, że te książki, które są fajne, to będziemy czytać sami. Ale tutaj ktoś podszedł od drugiej strony.
A mi się to podoba z tego względu, że zakładam, że oni mogą grać w wolnym czasie, ale jeżeli na przykład by uczyli, no nie będą pewnie grali podczas tych, to oni mają tutaj 90 minut to trwa? Powiem zajęcia?
5 godzin tygodniowo mają.
5 godzin tygodniowo. No to podejrzewam, że jest to cały program, czyli masz nie tylko przygotowanie się, jakiś tam tutaj jest refleksja, ma ćwiczyć refleks i wytrzymałość, co oni będą robić, posiadówy takie nocne, że 40 godzina streamu.
Może będą, wiesz, że jak grasz w StarCrafta, to musisz ćwiczyć ilość klików na sekundę, nawet jeśli klikasz w góry i w ziemię.
Action, oni cały czas klikają. Access per minute tam tak. Się liczy akurat. Ale ja się zastanawiam to w ten sposób, że rozkminiam to w ten sposób, że jeżeli to jest taki fajny program, no to jest bardzo fajna rzecz, bo może się akurat ci okazać, że raz, że po pierwsze z takich, że rodzice mogą się ucieszyć, to jeżeli to będzie szkoła, to już to nie będzie sprawiało przyjemności, więc dzieci przestaną grać. Po drugie, tutaj jest... czekaj...
Jest lista gier.
Okej, mają uczyć się w każdym... Rozkminiają tutaj gry jak Dota, League of Legends, Counter-Strike'a i StarCraft'a. Mhm.
No to są wszystko gry, w których możesz, że tak powiem, przeżyć grając w te gry zawodowo, bo to są gry, których turnieje potrafią oferować miliony dolarów w tym, w nagrodach.
To pierwsza rzecz. Po drugie, no fajnie, gdyby uczyli taktyki właśnie i no tak, taktyki łamane przez strategii, tak? W zależności od tego, jaka to jest gra. Mhm. Nie, ale na przykład, no to jest fajna rzecz akurat, żeby spróbować do tematu podejść może trochę bardziej poważnie, no bo jestem pewien, że te rzeczy są, jak to powiedzieć, no, nad tymi rzeczami się, te drużyny, które się tym zajmują, pracują pewnie, ale no, spojrzenie na to z punktu widzenia właśnie uczenia, wiesz, podejścia do tego jako do edukacji, która jest, nie to, że wiesz... No bo na razie masz tak, że masz graczy, którzy są samoukami, nie?
No w większości tak.
To więc znaczy... to wygląda w ten sposób, że masz po prostu samych takich, samych, wiesz, dzieciaków, ludzi biegających z mieczem po prostu. A teraz zaczynają się tworzyć szkoły i za jakiś czas będziesz miał, wiesz, szkołę tygrysa, szkołę węża.
Może tak.
I będziesz miał właśnie turniej Counter-Strike'a ze szkołą, wiesz, szkołą Rosomaka.
Wiesz, to może nam się wydawać śmieszne, ale oni pewnie stwierdzili, że za kilka lat...
I za jakiś czas będzie na przykład rozpoczęli koreańską, nie wiem, koreańskim gambitem.
Patrz, ale oni się rzucili na to i oni zaryzykowali, stworzyli taki program. I teraz jeśli za 5 lat to będzie standard i w każdej szkole będziesz mógł mieć taki profil, to oni byli pierwsi i oni już się na tym znają. I dlatego myślę, że takie ryzyka trzeba podejmować i dlatego zapraszam wszystkie dzieci, jeśli macie dziecko, zapiszcie je... To wasze dziecko na mój kurs masturbacji, ponieważ ja uważam, że to jest rewolucja. Ja pokażę waszym dzieciom, jak dotykać się poprawnie. No, albo możecie przynieść swoje zwierzę do przeruchania. Pióro silniejsze jest od cyca.
Widzisz, u mnie było inaczej w szkole. U mnie osoba, która molestowała, nie ma czasu, więc po prostu zostawała, wiesz, wazę z cukierkami i mówiła, nie mam czasu, dotykaj się sam.
A były dobre cukierki? No, bym się miał spróbować. Pióro silniejsze jest od cyca. Tutaj będzie ten... Chciałbym pojechać na temat. Na temat to jest taka strona w internecie, którą założył Tomasz Lis i oni mają zajebiście szeroki przekrój jakości artykułów. Mają artykuły, które są bardzo ogarnięte o polityce, mają najróżniejsze rzeczy, a czasami próbują napisać artykuł, który jest taki, wiesz, o internecie, taki na czasie, taki że my dzieciaki wiemy, co jest grane. I to jest jeden z tych artykułów, gdzie Bartosz Świderski pisze na temat o nowym trendzie Carry Pen Under Breast, czyli kobieta wkłada sobie długopis pod cycek i jeśli długopis tam wisi, to znaczy, że jej cycki są perfekcyjnego rozmiaru, a nie obwisłe.
No jak są obwisłe, to tym bardziej.
No właśnie dlatego brechtam, ponieważ uważam, że ten test nie jest zbyt sensowny. Może, słuchaj, ja bym wprowadził drugą zasadę. Jeżeli trzyma się ten długopis, ale go widać, to jest spoko. W każdym razie na temat chwali się, że jest to nowy trend na rok 2016. Tymczasem, jak Duan zauważył w komentarzu niżej, pencil test wykonuje się co najmniej od 1975 roku, jak mówi Wikipedia. A w 97 był nawet film, który nazywał się Breastman, który pokazywał tę metodę. Także na temat, no nie jesteście na temat. Ale wiesz...
Jesteście na temat, nie jesteście na czasie.
Ale cokolwiek... cokolwiek sprawi, że laski będą wrzucały swoje zdjęcia do sieci z cyckami na wierzchu, nie?
To mi przypomina ten motyw Peace for Cancer.
Peace for Cancer? W sensie sikaj
dla... Nie, Peace for Rape?
Sikaj dla gwałtu, czy kawałek dla gwałtu?
Peace for equality.
Kawałek dla równości, czy sikaj
Peace
dla równości?
Sikanie dla równości, w której kobiety wrzucały zdjęcia, jak się posikały.
Było tak.
I to śmialiśmy się z tego. I to rozpoczęte jest na 4chanie, więc podejrzewam, że wszystko tam się skończy. Wrzucasz, żeby kobiety pokazywały swoje nagie piersi, bo nie wiem, walka z rakiem czy cokolwiek, no i tak będzie, nie?
Czy internet jest tak wielkim oceanem, tak, że jeśli zrzucisz sieci z czegokolwiek, to coś złapiesz?
W wielkim skrócie tak. No, głównie anonimowość jest tak wielkim oceanem.
Dziewczyny, myślcie trochę. Faceci również.
Nie, wszyscy nie było. Myślcie trochę.
Wszyscy myślcie trochę. Pierwsza zasada, jeśli myślicie o tym, żeby wrzucić swoje nagie zdjęcie do sieci, to pomyślcie o tym jeszcze. Najlepiej tak latami. Może aż wiecie, dana moda przeminie.
To mi przypomina, znaczy wiesz, to można też równie dobrze patrząc. Ja pamiętam taki wykres, czy powinienem zrobić sobie tatuaż. Mhm. No, czy powinienem sobie zrobić tatuaż? Nie.
No wiesz, ważne, że może ten wykres pomógł komuś. Mi by nie pomógł.
Nieprawdopodobnie nigdy nie powinieneś sobie zrobić tatuażu. Ale no, niektórzy robią pomimo tego.
No nie, no wiesz, to trudno nazwać to powinnością, ale wiesz. Też nie powinieneś za bardzo spożywać alkoholu, a jednak. Życie ma swoje prawa.
Politycznie prawi. Mhm. Tu jest akurat o Szwecji tym razem, w której... Nie wiem, na ile to jest prawda, bo znalazłem to na kresy.pl.
Ale kresy.pl nie wrzuca chyba fałszywych rzeczy, żadnych.
Tak, ale nie wiem, na ile to jest, jak to się mówi, obiektywne, albo na ile to nie jest po prostu coś źle zrozumianego przez, wiesz, no...
Z ulubiony portal Maćka, nie możesz o nim źle mówić.
Tak?
No wszystkie newsy, które dostajemy od Maćka, są zawsze z kresów.pl. Także zakładam, bo Maciek jest dla mnie osobą, która ma pewną renomę w mojej głowie, więc zakładam, że w takim razie portal dostaje trochę tej Maćkowej renomy.
Jak jest? Słuchaj, no w każdym bądź razie, zaraz poszukamy. W każdym bądź razie policja w Szwecji nie będzie mogła już podawać rysopisów sprawców przestępstw często spotykanych. Wszystko
dlaczego?
Przez strach przed związanym z oskarżeniem o rasizm.
Aha, czyli jeśli podajesz, jakiej rasy ktoś jest, to jesteś rasistą, ponieważ wyszczególniasz go ze względu na rasę.
Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, bo tu jest... nie będzie już mogła podawać rysopisów sprawców przestępstw często spotykanych.
A, przykład, często zdarza się, że pojawiają się złodzieje w tym rejonie i to są to najczęściej Arabowie, tak? Nie możesz powiedzieć czegoś takiego.
Właśnie nie rozumiem do końca tego zdania, bo to może mieć parę interpretacji. Tutaj.
Nie, czekaj, kolejny
akapit. Jak jest portret pamięciowy w ogóle? Po angielsku.
Memory portrait. Nie pamiętam, nie wiem, musisz go wyszukać. Słuchaj tego, w wypadku przestępstw często spotykanych, takich jak włamanie czy kradzież wiadomości, wiadomości takie jak narodowość, rasa czy kolor skóry nie będą podawane. Co to znaczy wiadomości? Ktoś tłumaczył ten artykuł z chujowego, w chujowy sposób.
Photo fit picture jest z angielskiego, ale jest brytyjski, ale nie widzę nic innego.
Nie wiem.
Policja twierdzi, że chce w ten sposób uniknąć stygmatyzacji.
Identikit.
Słuchaj, to nie jest tak, że... Tu nie chodzi o to, co ja mówiłem wcześniej. Tutaj chodzi o to, że kiedy będą mówili o takich przestępstwach, to nie będą podawali rasy i koloru skóry danej osoby. Czyli nie będą mówili, że jest Arabem. Będą mówili, że ma bardzo, bardzo ciemne włosy, konkretnej faktury i jest opalony... Bardzo
nie mogą
opalony.
Powiedzieć. Kolor skóry nie jest podawany w ogóle. Więc będą mogli powiedzieć, że jest to człowiek i nieważne jest jakiegoś koloru skóry. Nie możesz powiedzieć na przykład, że to jest FF.
Hashtag węgiel.
Hashtag brązowy czy coś takiego.
To jest taka...
Ale jest to na przykład mężczyzna, którego życie zostało smagane światłem słonecznym w stopniu dostarczającym.
No, nie wiem, w tą stronę idziemy, nie? To jest coś, co chyba tylko w Szwecji mogło się wydarzyć. Autentycznie tak to brzmi. To jest kraj, który stara się być bardzo, bardzo...
Pełen rysopis będzie podawany tylko w wypadku poważnych przestępstw.
Okej, okay, no, spoko.
Czyli...
Fajnie, że w ogóle tak...
Czym to się różni? W sensie, czym się różni mało poważne od poważnego przestępstwa i dlaczego wtedy mogę podawać rasę?
No, wydaje mi się, że tym, że jeśli ktoś kogoś zamorduje, to musisz tą osobę znaleźć, bo jest zagrożone życie innych ludzi. A kiedy ktoś coś ukradnie, to masz w dupie, ponieważ to tylko rower. Ktoś może sobie kupić nowy rower. Nie kupisz nowego syna, Mateusz. Podoba mi się, że ten... Wydaje mi się, że to jest taki prawicowy mocno portal, ten kresy.pl, bo widzę tutaj w komentarzu Jerun pisze: i dobrze, niech muslimy ich gwałcą i mordują, zasłużyli na to. Czym sobie zasłużyli Jerun na to, żeby byli gwałceni i mordowani? Co Szwedzi zrobili takiego? Potopem kiedyś Polskę zalali, jebali. No nic. Ja nie zgadzam się.
O, jest. Swedish, znalazłem coś po angielsku. Jest. A Swedish police instructed to withhold from public suspects skin color and ethnicity to avoid being labeled racist.
Policja, wiesz co, ja ci powiem, co się dzieje. Policja, jest im przykro, że ktoś nazywa ich rasistami, dlatego nie będą tego robili. Oni się obrazili.
Że to są... Foch?
Oni
mówią... W ogóle nie będą... Jak nie chcecie, że... Oni powiedzą tak. Jak nie chcecie, żebyśmy was łapali, to w ogóle nie będziemy was łapać.
No. Myślicie, że ten... Jeżeli mówicie, że jesteśmy rasistami, to nie będziemy szukać waszych rowerów. Nie ma. Koniec rowerów. No. Tak jest zimno, nie możecie jeździć na rowerach. A propos hardkorów policyjnych najróżniejszych. Czy mają panowie wolny grafik w środę?
Z tego, co rozumiem... To jest rozporządzenie wewnętrzne, które poszło według policji i to nie było zakazane. To było wskazówka dla policjantów, którzy będą opisywać, informując publikę, mhm. Nie będą podawać takich rzeczy. Czyli oni mogą między sobą powiedzieć, że to jest na przykład Arab, mhm. Ale nie mogą powiedzieć, ale nie będą siać paniki, tylko będą powiedzieć, że to jest mężczyzna, żeby nie wiem, mężczyzna z brodą.
Niczym J.K. Rowling nie będą precyzowali, jakiej rasy jest Hermiona.
I Ron też mógł być czarny. No tak, waty, rudy, czarny.
Już o tym rozmawialiśmy. No tak, bo jeżeli kiedyś, wiesz, jeśli to przestępstwo będzie kiedyś sławne i nakręcą film, to wtedy czarna osoba będzie mogła zagrać.
Z tego, co rozumiem, idea tutaj jest taka, żeby nie budzić paniki i przyklepać butem po prostu, wiesz, tą sytuację.
Wiesz, i oni wychodzą z fajnych założeń. To nie
generalnie
Arab
problem
zgwałcił
jest
kobietę,
tak.
Tylko człowiek zgwałcił kobietę. To, że przypadkowo był Arabem, to jest inna sprawa, nie? To ja tak lubię myśleć, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to czasem zakłamywanie samego siebie.
To jest ciężki temat, strasznie.
Jest. Chodźmy dalej.
Nie, chodzi o to, że z jednej strony, tak podsumowując to wkrótce, chodzi o to, że z jednej strony jest to piękne, co mówisz, mhm. I fajnie, gdyby tak było, ale trochę doświadczenie pokazuje, że troszkę tak nie jest i na siłę takie usilne pomijanie tej informacji jest też pewien, też bardzo dużą manipulacją. Nie?
Jest, jest, ale jest to manipulacja, która ma na celu zmniejszyć uprzedzenia, które, co pozwoli się lepiej zasymilować w danej grupie. I to jest takie...
Problem jest taki, że te uprzedzenia mogą być słuszne.
Tak, tak. No niestety tak. Ja w ogóle, tak myślałem sobie ostatnio, bierzesz sobie garść imigrantów, nie? Jest ich tam 10 tysięcy, z czego oczywiście część będzie przestępcami, bo taki, wiesz, procent nakazuje po prostu, żeby część, jakiś procent był. I ci ludzie na przykład zgwałcą jakieś kobiety na przykład w Berlinie. I nie rozumiem trochę, gdzie jest problem. Okej, oni to zrobili, oni zostają złapani i są wsadzeni do więzienia. I teraz są w więzieniu. Jeśli jakikolwiek inny koleś zrobi jakieś przestępstwo, które jest niezgodne z prawem, wsadzasz go do więzienia. I po, wiesz, chwili już nie masz tych ludzi.
A co jeśli nie złapiesz?
No, śledzisz ich, masz policję.
A co jeśli zrobiło to 50 osób?
No to wsadzasz 50 osób do więzienia.
A co jeśli ci ludzie nie mają w ogóle żadnych dokumentów i nie jesteś w stanie powiedzieć, kto to zrobił?
No, nie wiem, wyrabiasz im dokumenty. Są imigrantami, więc muszą mieć dokumenty, nie? Chyba, ale oni są nielegalni.
No nie, ale widzisz, że jest dużo takich problemów, których nie rozwiążesz, nie? To znaczy, oni mogą podać fałszywe dane, możesz nie być w stanie ich rozróżnić, oni mogą powiedzieć, że w ogóle fakt, że go oskarżasz, a to wiesz, to nie zrobił on, tylko wygląda podobnie, to jest rasizm, wiesz, no...
No to jest to ciężka sprawa.
Nie, no ale... i poza tym ich jest, fala tego jest bardzo duża, nie? To nie jest tak, że przychodzi 10 imigrantów i jest spoko, nie? Przychodzi ich bardzo dużo, naraz.
No tak, tylko że jakbyś miał białych ludzi, którzy są z naszej kultury i też przesiedlił ich 10 tysięcy do innego miasta, to podejrzewam, że również byłaby fala dziwnych przestępstw, które się pojawiają. To nie jest tak, że... No dobra, pewnie trochę jest, ale...
Znaczy nie, no problem jest tutaj taki, że jako... kiedy transportujesz całą... Kiedy jest duża fala imigracji, to przenosi się cała kultura z tym związana. I tym chyba przykładem, który jest gdzie tych dużo kultur się miksowało, no to jest Ameryka, nie? Gdzie dużo kultur przyjechało jednocześnie i ten rasizm do tej pory jest zachowany, nie? I on jest, ciągle jest, masz wrażenie, że ten temat jest po prostu, to jest temat rzeka, który oni go nigdy nie załatwili i nigdy nie będzie, bo...
To jest część ich kultury amerykańskiej.
Teraz. To jest część multikulti, no? I nie dasz rady po prostu tego ominąć. Bo Ameryka miała dużo czasu na poradzenie sobie. Zarówno z czarnoskórymi, ale nie tylko, tak? To Włosi, Irlandczycy, tak? Żydzi, wszyscy ci ludzie, którzy żyją tam, to każdy z nich jest jakimś rodzajem kultury i w tym momencie pojawia ten rasizm, po prostu jest. On jest naturalnie w nas wbudowany. I nie wiem, czy się da z nim walczyć, oprócz takiego czegoś, żeby po prostu poczekać, nie?
Fakt. To jest to argument. I jest to argument, który pozwala mi nie robić niczego, także jest to dobry argument.
Nie, no jest na przykład, z rasizmem jest w ogóle ciężka sprawa, nie? Na przykład teraz była taka sytuacja, wiesz, no, bo możesz też powiedzieć, że łatwo ci mówić o rasizmie, skoro on ciebie nie dotyczy. Jako, wiesz, białego mężczyznę w ogóle, nie?
Białego mężczyzny żyjącego w Polsce, gdzie nie ma praktycznie żadnych innych ras poza Cyganami.
Na przykład, nie? No i też widzisz sam, że jest rasizm w kierunku do... Nie?
Tak. No grupy społecznej, która się separuje. Bo ja Żyda na przykład nie rozpoznam, ale bo Żydzi nie separują się jako ten.
Ale każda grupa się separuje w pewien sposób.
No właśnie, no niektóre mocniej niż inne, nie?
No to nie zmienia faktu, że się separują.
No pewnie trochę tak.
W każdym razie rasizm jest jeden sposób walki z rasizmem i jest to śmiech, więc zawsze będziemy brechtać z rasizmu.
To jest dobre zakończenie tematu.
Więc paradoksalnie, no nie wiem, teraz na przykład była sytuacja z Oscarami. Mm? W której, słyszałeś to czy nie?
Nie.
Poszła wielka, duża akcja, że chcą bojkotować Oscary, ponieważ nie pojawili się żadni czarni aktorzy w nominowanych?
No, w nominacjach, tak. Wśród nominowanych?
No.
Pośród nominowanych?
No. I to taka duża akcja. Mhm. Zaczęło się to chyba od... albo to zaczął Will Smith, albo jego żona w każdym bądź razie. I... Znaczy wiesz, to jest w ogóle śmieszne, bo z jednej strony chcesz... Bardzo mi się podoba rasizm, który jest wybiórczy. To znaczy, rasizm jest rasizmem tylko wtedy, kiedy mi przeszkadza. Na przykład bardzo często jest taka sytuacja, że mówisz, no to są Oscary, one nie powinny mieć wyboru tutaj koloru skóry, nie? Ale z drugiej strony, albo na przykład nie powinno być nagród tylko dla białych, nie? A z drugiej strony masz, powinien być parytet w ogóle, powinno być równo. Ale z drugiej strony na przykład jak przychodzi do, nie wiem, wyścigów, tak? To nikt jakoś się nie pluje, że w sprincie na 100 metrów są sami czarni na przykład.
No nie? Tak, ale sprint to nie jest zjawisko kulturowe, tylko jest to bieganie.
No w pewien sposób tak, nie? Z drugiej strony, jeśli masz właśnie... z drugiej strony robisz BET, nie? Black Entertainment Television bodajże. Mm? No ma swoje jakby nagrody. No i co, to są nagrody, w których mogą brać udział tylko czarni.
Tak, ale grupa, która jest ucieśniana, ma większe prawa z zasady niż grupa, która uciska.
No nie na tym polega równość.
No niestety tak. Słuchaj, mam fajną rzecz związaną z tym, właśnie kulturową. Festiwal komiksowy w Angulem w tym roku przeżywa ogromny bojkot. Największy festiwal w Europie, jeśli chodzi o komiksy. Mhm. Ich nagroda jest chyba jedną z bardziej prestiżowych nagród europejskich i w tym roku bardzo wielu twórców zrezygnowało, odmówiło przyjęcia nagrody albo wzięcia udziału w tym konkursie,
tak, ponieważ... Lovecraft był rasistą.
Nie to. Ponieważ nie było żadnych kobiet nominowanych do nagrody za najlepszy komiks. Twórcy nagrody obronili się, że generalnie kobiet jest mniej robiących komiksy i tych komiksów po prostu jest mniej, przez co po prostu nic się nie załapało.
No tak, ale to wychodzi... No właśnie o to chodzi. I teraz... Co, masz zrobić osobną kategorię?
Nie chcę zrobić osobnej kategorii, ale musisz pamiętać o tym, że czasem... Że kobiety robią często komiksy, które są po prostu trochę inne. I teraz, jeśli ty jesteś nauczony, że konkretny rodzaj komiksu, konkretny rodzaj historii jest dobry, to nie możesz nie zwrócić uwagi na jakość takiego komiksu. I tu jest problem kulturowy, który musisz rozwiązać, możliwe zmuszając taki konkurs, żeby zaczął akceptować takie komiksy i dopiero po jakimś czasie to wszystko się, wiesz,
czyli chcesz stworzyć wymiesza. Kanon. Chcesz stworzyć pewien kanon. Musisz... Dopiero potem stwierdzić, tak, że skoro to i to jest w kanonie, to...
Mógłbyś nie nominować czarnych aktorów i myśleć, że po prostu gorzej grają, ale tak naprawdę grają inaczej i nie potrafisz się przyzwyczaić do tego, jak w jaki sposób mówią, nie? Bo mają na przykład inny, nie wiem co.
Rozumiem.
Także zmuszanie konkursu do akceptacji jakiejś grupy społecznej tak naprawdę, wiem, że jest złe. Rozumiem to, że mówisz, że to jest złe i też zgadzam się z tym, ale wydaje mi się, że to jest zło konieczne czasami. Żeby zmienić nasz sposób myślenia o czymś. Co zawsze jest zdrowe. Zdrowo pomyśleć w inny sposób o czymś.
Tak, tylko do pewnego momentu to zaczyna robić bardzo śmieszne rzeczy.
To prawda.
W pewnym momencie, że... No dobra, ale...
W pewnym momencie kręcisz Gladiatora i musisz mieć ten czarnego aktora w filmie dziejącym się w
Europie. Właśnie, kto umarł i uczynił ciebie królem, wiesz, poprawności polityki.
To są ciężkie tematy i my ich nie rozwiążemy na pewno na podcaście, ale
nie,
możemy
na pewno jestem pewien, że jest tutaj na podcaście, gdzie spotyka się dwóch ludzi z zupełnie braku wykształcenia jakiegoś politycznego i kulturowego. Na pewno będziemy w stanie tutaj w ciągu paru tych paru...
Czekaj, ja mam wykształcenie kulturowe.
Masz kulturalne, nie kulturowe.
Aha, no dobra. To mnie pojechałeś. Jedźmy dalej.
Czekaj, zgubiłem ten.
Czy panowie mają wolny grafik w środę?
Aha.
Sprawdziłem to, bo wydawało mi się to absurdalne, ale wygooglałem to prawo, to o którym będziemy mówili, czyli Sexual Risk Order, i faktycznie od 2015 roku coś takiego istnieje. 40-letni mieszkaniec Wielkiej Brytanii musi za decyzją sądu informować policję 24 godziny wcześniej o każdym planowanym stosunku seksualnym. To znaczy, że jeśli zamierza pójść do klubu i myśli, że może będzie uprawiał seks, to generalnie nie może tego zrobić w ogóle, bo musi podać im adres i imię i nazwisko młodej kobiety, z którą zamierza uprawiać seks. Wszystko dlatego, że generalnie był oskarżony o gwałt. Koniec końców został uniewinniony. To jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Dlaczego, skoro został uniewinniony... to musi informować tą policję. Generalnie osoby, które są... Jest podejrzenie, że mogą być...
Być może to było, wiesz, po prostu za obopólną zgodą.
No może. Sędzia uznał, że do zbliżenia doszło za zgodą rzekomej ofiary. Jeśli jesteś kimś, kto jest gwałcicielem bądź możliwym przyszłym gwałcicielem.
Ale to jest
to możesz
fakt,
dostać coś takiego.
Fakt, co mówisz, że musieliby go wtedy skazać i w ramach kary zmniejszyć mu wymiar kary. Natomiast mówiąc, że jest niewinny, ale powiedzieć, wiemy, że jesteś niewinny, ale...
Albo może udało mu się, miał wystarczająco przekonujące argumenty, żeby go uniewinnili, ale jednocześnie wiedzieli, że ten koleś będzie gwałcił dalej. I powiedzieli...
Masz takie okulary.
Wzięli kobietę na bok i powiedzieli, nie możemy ci pomóc, ale możemy pomóc kolejnym kobietom.
O nie.
Jak fajnie jest usłyszeć coś takiego.
To jest strasznie śmieszne.
No jest. Znaczy, no ten wyrok jest dosyć śmieszny. Musi informować policję o każdej zmianie miejsca zamieszkania i nie może w pełni swobodnie korzystać z internetu i telefonu. Czyli trochę jak taki... W Ameryce się to nazywa...
Sexual offender.
Sexual offender. Tylko u nich to są jeszcze inne zasady związane z tym. Bo tam jest jeszcze ciężej. Musisz się przedstawić wszystkim sąsiadom na przykład i powiedzieć, że dotykałeś chomiki. Oh fuck. Wyobraź sobie, że w ogóle masz sąsiada w Ameryce, który jest sexual offender i przyszedł do ciebie i powiedział ci o tym, bo musi. I teraz, jeśli on ci nie powiedział, co zrobił, to znaczy, że musiał zrobić coś naprawdę dziwnego, bo gdyby to było, wiesz, że chodziłeś nago po domu i ktoś cię zgłosił po prostu, no to powiesz o tym ludziom, powiesz, no chodzę czasem nago po domu i ktoś mnie zgłosił, dlatego mam taką karę.
Że prawo, że to powinna być trochę mafia, także każdy ciągnie karty, ale nikt nie może powiedzieć komuś drugiemu, to się mafia gra. No. Więc powinno to wyglądać właśnie w taki sposób, że oni muszą powiedzieć, że są, ale nie mogą powiedzieć za co. I było super.
No jestem seksualnym ofenderem i nie mogę powiedzieć państwu za co. Mogę powiedzieć tylko, żebyście zamykali psa, kiedy przychodzę. Jeśli wiecie, co mam na myśli, tudzież czego nie mam.
Bo lubię ruchać budy.
Uwielbiam zapach pomieszczenia, w którym nie ma psa. Okej, zamykamy psa. Dobrze, teraz mogę was zgwałcić, bo nie macie obrony.
Musimy mieć jedną umowę, Konrad.
Tak.
Jeżeli znajdujemy jakieś newsy, to szukamy angielskiej wersji, bo one są zwykle o wiele lepiej poinformowane od polskich.
Próbowałem, ale znalazłem tylko o tym Sexual Risk Order.
Nie znalazłem.
Znalazłeś oryginał?
No.
I co? Co tam jeszcze jest?
No BBC i te. Nie, po prostu widzę, że jest trochę dłuższy i trochę bardziej...
Szczegółowy?
Pewnie trochę bardziej... Mam wrażenie, że po prostu Polacy tłumaczą te artykuły, które ja czytam teraz i często tłumaczą je źle.
To fakt.
Na przykład, więc albo niezrozumiale, więc żeby o tym gadać, powinniśmy znajdować te newsy w oryginale jak najbliżej.
Będziemy tak robić, ponieważ jeżeli znajdziemy angielski news, to mamy pewność, że nie przetłumaczymy go źle. A nie mamy pewności, jeśli chodzi o kogoś innego. A przynajmniej jeśli przetłumaczymy go źle, to będzie na nas. I będziemy mogli śmiać się sami z siebie.
I co, jeszcze mówisz o proteście jakimś?
14-godzinny protest, w trakcie którego cierpi ktoś inny? Tak. W Anglii, żeby film wszedł do kina, musi zostać oceniony przez cenzorów. Brytyjski Urząd Kontrolujący Filmy i Gry, BEPFC. Mhm. I teraz, żeby twój film został oceniony, załóżmy, że ty nakręcisz film, Mateusz nakręcił film, bo jesteś po ASP i zrobiłeś film i chcesz, żeby ten film trafił do kin. Musisz wydać 101,5 funta podstawowej opłaty za sprawdzenie tego filmu plus 7 funtów za każdą minutę tego filmu. Czyli jeśli nakręciłeś długi film, to generalnie za każdą minutę będziesz płacił. Jeśli jesteś, wiesz, młodym twórcą, to nie będzie ci na to stać. Plus mogą ci powiedzieć, że film musisz ocenzurować, ponieważ zawiera jakieś treści, których oni nie chcą. I koleś stwierdził, że zrobi protest. Nakręcił 14-godzinny film, który pokazuje, jak schnie farba i zgłosił go do... Zebrał 6 tysięcy funtów, żeby wnieść te opłaty administracyjne. Bo i
rozumiem, że
zgłosił.
To jest przed wprowadzeniem do kina. Musisz, jeżeli chcesz prowadzić film do kina, to musisz to zrobić, tak?
Musisz to zrobić. Możesz w ogóle chyba każdy film zgłosić do tego, ale musisz to mieć, żeby wyświetlić go w kinie. Zgłosił 14-godzinny film o schnięciu farby i cenzorzy będą musieli obejrzeć ten film, żeby wystawić mu certyfikat, ponieważ
nie mógł zrobić na przykład film o, nie wiem, gwałceniu kóz albo coś takiego, 14-godzinny, i wtedy byłby to film, który po prostu by pokazywał gwałcącą kozę i no dobra, musiałby być ocenzurowany cokolwiek, ale oni musieliby to oglądać przez 14 godzin.
Fakt. Ja też chciałbym zauważyć, że on myśli, że jest sprytny. Jemu się wydaje, że ludzie będą musieli oglądać 14-godzinny film o zdjęciu farby, ale oni dostają do 6 tysięcy funtów.
Więc luzik.
Nie wiem, kto wygrał tę walkę. Ale rozumiem protest, także pozdro. Cieszę się, że próbujesz.
Urząd powiedział, obejrzy każdy film, jakikolwiek film, pod warunkiem, że mu zapłacisz. A on powiedział, dobra, zapłacę za to.
Jestem pewien, że coś taka historia
zapłacicie
już się odbyła.
Zapłacicie jeszcze kiedyś za to, znaczy ja zapłacę, a wy będziecie oglądać.
Będziecie oglądać farbę, ha, tak, a później pójdziemy na stek, ponieważ będziemy mieli kupę kasy.
7 funtów, 35 zł około, tak?
Za minutę. Średni koszt filmu to około 1000 funtów i wiesz, jakbyś mi powiedział, że mój film, który zrobiłem, animacja, muszę zapłacić 1000 funtów, czyli 5000 zł, żeby dać go do kin, to w sumie sam nie wiem, Mateusz. W dobie
za
Kickstartera...
Za każdą minutę.
Nie no, za każdą minutę 7 funtów. Moje animacje miały 2 minuty, dałbym radę. Zostało nam ty mały brązowy sukinsynu. A propos niepodawania rasy danych osób. Nie muszę podawać rasy. 10-letni muzułmanin zrobił błąd ortograficzny, przesłała go policja. UK, czyli tak zwana Wielka Brytania.
10-letni mężczyzna bez brody, ale 10-letni mężczyzna z jeszcze nie brodą.
Tak, bez brody, ale z potencjałem. Zamiast napisać, że mieszka w szeregowcu, czyli Terrorist House, napisał, że mieszka w domu terrorysty, czyli Terrorist House.
Super.
Szkoła, po raz kolejny szkoła wykazała się tutaj byciem sprytnym, zgłosiła to na policję, która przesłuchała chłopca i wzięła pod lupę jego rodzinę.
A potem chłopca wzięli do Białego Domu?
Tak, do Białego Domu.
Nie, czekaj, to jest na wyspach, czyli do...
Do pałacu Buckingham.
Do pałacu Buckingham, na herbatkę z królową, albo do jak się nazywa to street, ten Downer Street? Nie. Gdzie jest parlament? Nie, parlament, tylko... Jezus Mary.
Nie kojarzę. Do więzienia. Tower.
Downing Street.
To jest jeszcze raz taka sama historia jak wtedy i tutaj tak samo jak tam korporacje zaczęły zapraszać tego chłopca, na przykład wytwórnie whisky. Nie, tak naprawdę nie. Chłopiec ma 10 lat, on jeszcze nic nie wie. On nie będzie pamiętał tego. Jakie 10-letnie dziecko pamięta rzeczy? W sensie jako dorosła osoba. Ty pamiętasz, co się działo, kiedy miałeś 10 lat?
A ten Ahmed ile miał lat?
No on był nastolatkiem, nie? Bo zbudował robota. Znaczy zegar.
Miał 14 lat. No to najwyraźniej ten chłopak 10-letni jest za młody, żeby czerpać korzyści z tego. I urodził się w złym kraju, żeby pozwać kraj o miliony dolarów.
Wiesz co, dzieci, które mają 10 lat, one nawet chyba nie wiedzą, jakiej rasy są pozostałe dzieci. Co ich to obchodzi?
Ale to jest prawda. Pamiętasz odcinek South Parka o tym?
Pamiętam.
To jest jak dla mnie odcinek, który genialnie podsumowuje całe to zjawisko.
To jest motyw, który South Park lubi wykorzystywać. To, że dorośli mają problem z czymś, czego dzieci nawet nie rozumieją. O rany, dobra. Będziemy przechodzili do robotów i na szczęście mam do tego specjalny dźwięk. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Lubię, jak mam specjalny dźwięk.
Yeah. No, to już jest od jakiegoś czasu. Ja słyszałem o tym parę lat temu już, że zaczynałem konstruować. Znaczy, w sumie takie roboty już od dawna są, nie? Natomiast jak one są skonstruowane, no to to jest druga rzecz, nie?
Jak mówisz o zespole robota.
No, Tureta.
Zespół robota. Mamy linka do czegoś, co już kiedyś ktoś nam zapodawał, tylko chyba o tym nie rozmawialiśmy, czyli właśnie o zespół robotów grający muzykę i popraw mnie, jeśli się mylę, ale one faktycznie grają, w sensie szarpią
możesz
ze struny, naciskają guziki.
Możesz wrzucić teraz tak 30 sekund.
Tak, będzie sobie leciało w tle nawet. Te roboty faktycznie grają, nie?
No.
Nie jest tak, że leci playback i te roboty machają rękami, tylko one przyciskają struny, szarpią za te struny i widać to nawet na tym filmie.
No, wygląda to fajnie bardzo. Znaczy w niektórych miejscach, bo widzę drugiego, inne roboty, które na inny sposób na przykład szarpią te struny, że mają, nie mają ręki już, jeden ma rękę i rękami gra, ale drugi ma na przykład takie specjalne kończyny do tego.
No tak, bo ten główny to jest frontman, to znaczy front robot.
No, ale fajny pomysł, bardzo fajnie to wygląda.
Fajny pomysł, ale nie możesz zaprzeczyć, że ta muzyka brzmi trochę mechanicznie. Może dlatego, że tak często powtarzają te same riffy.
Może dlatego, że nagrali to Black Sabbath.
Może Iron Man grają.
Mi się najbardziej podoba ten na perkusji.
Czekaj, szukam go.
Jestem coś na samym końcu.
Jest. On ma w ogóle 4 ręce.
No, dlatego jest zajebisty.
I ma drugiego robota, który trzyma talerz. Widzisz to? Po prawej stronie. Taki Aha. mały. Trzyma talerz i chyba macha głową, kiedy się w niego uderza.
Nie, a to nie jest stopa?
Nie wiem. Nie. Tam po prawej stronie od perkusji. Taki stoi, taki mały robocik. Widzisz? Trzyma talerz. Trzyma nogę od talerza.
Aha, no dobra.
Fajny to jest pomysł. Fajnie, że ktoś to zorganizował, zrobił. Cieszę się, że one faktycznie grają. I to jest zespół, który chyba jeździ i robi koncerty. Czekaj, wchodzę na ich stronę. To nie jest ich strona.
Mi się strasznie podoba.
Robot Fajny Band motyw. Compressor Head.
Fajnie, że takie rzeczy powstają, bo to zawsze jest, wiesz... Zawsze to jest robot, który coś tam robi.
No. To znaczy, czy to jest w sumie... To jest automat, który programujesz i on to... No tak, robot, każdy robot coś tam.
No nie, ale no to tam automat, który programujesz. Musisz najpierw go wykonać.
No
żeby
musisz.
On, wiesz, grał te... dotykał tych strun odpowiednio. To jest zawsze fajne ćwiczenie. Jeśli możesz coś zrobić, to rób to.
Jasne.
Taka jest idea w robotyce. Nie pytaj się, dlaczego miałbym to robić. Czy po prostu to zrób.
Oni dają koncerty, stary. Oni dają z 5 czy 6 koncertów w roku. Ostatni był w Londynie. Wcześniej w Austrii, w Innsbrucku i we Francji, w Moskwie, w Nowym Jorku. Po całym świecie jeżdżą. I znowu Austria. Kanada. Nie byli w Polsce. Z tego, co mi się wydaje, to nie było ich tutaj. Ale zajebiście, zajebiście, fajna sprawa. To jest tak, jak kochasz muzykę i kochasz roboty i nie możesz się zdecydować i koniec końców kończysz w ten sposób. Ukryte partycje. Ukryte patrycje?
Patrycje, partycje. W wielkim skrócie... Nie, pamiętasz, jak gadaliśmy kiedyś o Wang Band, albo Fab Band to się nazywa, albo Wang Band. Taka, to była taka opaska na rękę, która zbierała energię z ruchu ręki.
Tak, tak.
Tutaj jest drugi.
Wypuszczone przez Pornhuba, nie?
Dokładnie. Tu jest drugi fajny motyw. Pojawiły się komputery, które mają ukryte partycje, których nie widać normalnie w komputerze i one się uaktywniają w momencie, kiedy masz opaskę na rękę z odpowiednim tam chipem.
Nice.
Nie wiem tylko NFC, co to jest za technologię.
NFC to jest tak,
Near Field Communication, czyli... No.
Te nalepki takie w telefonach na przykład też.
Czyli rozumiem, że dotykasz komputer i odblokowujesz patrycję.
I w zasadzie jest to samo, co jakbyś miał kartę dostępu albo kluczyk do dysku.
Tylko
jest to bardziej programistyczne, ponieważ masz partycję, która jest częścią dysku. No w zasadzie dla Windowsa to jest to osobny dysk, nie?
No, ale no to wiadomo, nie? I ten.
Fajny pomysł, bardzo taki, wiesz, taki...
Znaczy futurystyczny bardzo, nie?
Futurystyczny, ale dobry do biura, bo jeśli pracujesz w biurze i możesz odebrać swojemu pracownikowi konieczność pamiętania kolejnego hasła, które może zgubić, tylko dać mu kartę dostępu.
Którą może zgubić.
Ja sam nie wiem. Wydaje mi się, że jest to fajne.
Znaczy no to jest tak jak karta czy cokolwiek, nie?
Pamiętaj, że to komputer. Komputery muszą być cool. Jeśli masz opcję mieć
tak, to prawda,
opaskę to na jest... rękę NFC, to chcesz mieć opaskę na rękę NFC.
O, ty, właśnie, to tak jeszcze do rozkmin ci wrzucę jedną rzecz. Prowadziłem wczoraj na uczelni ostatnie zajęcia ever.
W sensie już nie będziesz prowadził?
Nigdy już nie będę prowadził
zajęć. Czy to znaczy, że robisz doktorat wreszcie?
To znaczy, że jestem tam ostatnich latach i już nie mam obowiązku tego, więc nie muszę, jak nie muszę, to nie robię tego.
A, że narobiłeś się już.
Już nie muszę, muszę skończyć to i jest potem spoko. Już trochę za długo tu przysiedziałem, więc chcę to zakończyć i tak dalej, nie mam obowiązku, więc i nie wiem, jest tak, czy może nawet nie mogę tego robić. W każdym bądź razie miałem ostatnie zajęcia, podstawiłem ostatnie rzeczy i te ostatnie kursy, jakie prowadziłem, to były systemy czasu rzeczywistego, które kończyły się takim seminarium, na którym studenci prezentowali jakieś tam wybrane zagadnienia. Takie, no wiesz, jak to seminarium.
Czy to musiały być zagadnienia związane z Bogiem? Musimy powiedzieć, co to jest seminarium.
Jak? No seminarium, prelekcja taka.
Aha, okej, spoko.
Tylko, że nie robi jej jedna osoba, a po prostu każda z osób przygotowuje jakiś tam część i powiedzmy 10 minut referuje podczas 10 minut swój jakiś temat, a potem jeszcze odpowiada na pytania.
Rozumiem.
Standardowa zasada jest ta, no i tak się prezentuje na przykład wyniki badań naukowych też, nie? Na konferencjach. Mhm. Więc tutaj akurat wygląda to w ten sposób, że każdy z nich będzie musiał na przykład obronić swoją pracę.
Tak, tak.
Nie? Więc musisz przygotować jakieś krótkie wystąpienia na ten temat. No i wygląda to mniej więcej tak samo. A jako, że od studiów bolońskich trochę im się zmienił plan i na przykład no, nie mają doświadczenia, bo nie mają. My mieliśmy na przykład dużo seminariów, projektów i każdy z projektów jakoś tam się referowało. Dużo różnych seminariów, na których coś się tam właśnie. Czy to uczyłeś się nowego zagadnienia i je prezentowałeś, czy robiłeś projekt, a na końcu go referowałeś. Więc my wyszliśmy bardzo dobrze obyci w tym. Natomiast no, te studia bolońskie sprawiły to, że oni nie mają takich rzeczy za dużo, zwłaszcza jeszcze przed samym egzaminem inżyniera, nie?
Rozumiem.
Więc żeby ich tego jakby nauczyć i dać im trochę takiego właśnie doświadczenia, no to różne, na przykład ten program, kurs, który był laboratorium, musieli zrobić prezentacje krótkie, nie? A czy to o tym, co sami zrobili, czy to o jakimś zagadnieniu, które produkowali, czy które sami musieli przygotować, nie? I się nauczyć.
Jasne.
Więc wyglądało to śmiesznie. I niektórzy zrobili naprawdę fajnie, ale moim faworytem był jeden koleś, którego prezentacja brzmiała jak Hackerman's Hacking Tutorial. Pamiętasz Kung Fury?
Tak.
I tam był Hackerman.
I'm gonna hack you back in time. The mainframe is preventing us from accessing the kernel.
Dokładnie tak. I jak ostatnio byliśmy u ciebie, to widzieliśmy właśnie drugą część tak jakby tego. To jest taki 3-minutowy tutorial, w którym Hackerman tłumaczy, jak hakować czas.
Tak, podaje ci, jakiego sprzętu potrzebujesz.
Tak, że musisz mieć na przykład sprzęt, który może być ciężkie do dostania, bo to jest wojskowa technologia, który ma 256 kB RAM-u na przykład. Nie?
Tak. On oczywiście posiada taką technologię.
Tak, i musisz mieć też monitor VGA, który pozwala ci monitorować wiele VGA. Jest, ten tutorial wrzucam tutaj, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałem ostatnio, jeśli o to chodzi. I generalnie oglądałem jego prezentację, on mówił o bezpieczeństwie, o metodach włamań.
No.
Komputerowych w sieci. I ja generalnie czułem się, jakbym oglądał ten tutorial. I mówiłem, tak musiałem walczyć, żeby nie wybuchnąć śmiechem po prostu. Miałem, wiesz...
Ale czy to jest kwestia tego, jak mówił, tego, co mówił, czy...
To jest kwestia treści głównie. To znaczy, przedstawiał swoje rzeczy, ale widać było, że przeczytał o tym dopiero wczoraj, więc generalnie brzmiało to właśnie tak, jakby... No, brzmiło to śmiesznie, nie? No, jak wiesz o czym... Inaczej. No, on używał po prostu pojęć, które mylnie ze sobą łączył. I to było strasznie śmieszne.
Szkoda, wyglądało... że nie masz fragmentu. Chociaż.
No, mówię ci, no musisz mieć monitor VGA, żeby monitorować wiele VGA. Nie?
Potrzebujesz programu przeciwwirusowego, który zwiemy antywirusem.
Nie, bo to jest, nie, bo to jest co ty poprawne. Powiedziałeś, to jest poprawne i gramatycznie i tak dalej.
Tak.
Musiałbym się zastanowić nad tym.
Dobra.
Postaram się może następny ten, albo coś przygotować, taki krótki fragment takiego wystąpienia.
Ewentualnie ludzie mogą obejrzeć po prostu tutorial hakowania od Hackermana.
Polecam. Bo to były metody włamań komputerowych.
Ale czy on się znał na tym faktycznie, czy nie znał
nie,
się na tym
się
zupełnie?
Nie, on się przeczytał sobie o tym po prostu, o bezpieczeństwie w sieci i mówi, że tu jest na przykład spoofing. wiesz.
A może...
I na przykład jeszcze wychodziły takie zajebiste rzeczy związane z tłumaczeniem. Czyli na przykład tłumaczeniem czegoś jakiegoś angielskiego pojęcia na... Polski, więc ja na przykład mówi, że no można atakować, ataki są na ataki software'u i jest napisane softwaru, bez e, tylko jest ten, nie? I hardwaru.
Software.
Software i hardware.
And then became the software.
Na przykład tak zwani pajęczarze, którzy podpinają się do kabli. Tak jakby, wiesz, wziął z takiego podręcznika hakowania z lat 90. na przykład. I...
Plus jeszcze tłumaczył z włoskiego na angielski, bo był Włochem. Tak?
Nie, czemu Włochem?
Powiedziałeś, że był z Bolonii.
Co?
Czy Bolonia nie jest we Włoszech?
Kiedy powiedziałem, że był z Bolonii?
Na początku wydawało mi się, że powiedziałeś, że był z Bolonii.
Nie.
Może powiedziałeś coś innego. To był Polak.
Tak, Polak.
A mówi po polsku czy po angielsku?
Po polsku.
Dobra. Pogubiłem się. Wyobraziłem sobie obcokrajowca, ponieważ jestem rasistą.
W każdym bądź razie, no, polecam wam właśnie Hackerman Hacking Tutorial, podsumowując. Miałem właśnie wczoraj wersję na żywo i nie mogłem przestać się śmiać.
And I wish I was there. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Piłka w trybuny. Będziemy mieli dzisiaj troszeczkę dłuższych listów pod koniec w dziale Bitwa o Łódź. I przepraszam za to, ale tak wyszło.
To, sami, że tak powiem, sami tego chcieliście.
Przepraszam za naszych słuchaczy. A dostaliśmy też SMS-a na nasz numer, na nasz numer kontaktowy. O, i mamy miks, dostaliśmy miks.
Ja bym chciał, żebyś puścił miks.
Puszczę ci ten miks. Najpierw puścimy miks, zaczniemy od tego w takim razie. To jest miks, który dostaliśmy od, już ci mówię, ponieważ oczywiście zapomniałem już i nie zapisałem tego, ponieważ jestem debilem. To może puszczę ci go i jak kiedy się skończy, to ci powiem. Także słuchaj 20 sekund, które udowodni ci, jak bardzo prymitywni jesteśmy, Mateusz.
Konrad, a koń zsipałe. Ja nie doszedłem do tego. Ty doszedłeś i doszedłeś.
Moja erekcja była tak potężna, że musiałem robić przerwę. No więc tyle, to by było na tyle.
To było super.
Rafa Stul podesłał nam ten miks. Z tego, co pamiętam, to pisał, że jest to tylko fragment czegoś, nad czym pracuje, także jestem ciekaw, czy będzie miał więcej.
To możemy może on nam puścił tę wersję reżyserską, a my puściliśmy wersję reżyserską w eter, czego nie powinniśmy robić.
Nie, bo on podesłał nam to, ja to zapisałem na dysku i wyleciało mi z głowy, że to dostaliśmy. I upomniał się w komentarzach pod zeszłym odcinkiem, że tego nie puściliśmy i jest mu przykro, także przepraszam cię za to i przysięgam, że to była kwestia mojego niedorozwinięcia, a nie ocena twojej osoby.
Co złego to Konrad.
Co złego to ja. Czekaj, gdzieś tutaj pisałeś o tym po raz pierwszy. Tak. Napisał, za pierwszym razem pisał. Ogólnie ciężki temat, bo produkujecie dużo materiału, więc chcąc zrobić coś konkretnego, trzeba by poświęcić na to strasznie dużo czasu. Ale łapcie mają małą zajawkę. Napisał zajawkę, a zajawka sugeruje, że będzie więcej. Także Rafa Stulu, ciąży na tobie teraz odpowiedzialność. Dostaliśmy bardzo miłego SMS-a od Michała Arnihela. Ale nie będę go czytał, bo generalnie mówi, że jesteśmy bardzo śmieszni, bardzo dziękujemy z tego SMS-a. I dostaliśmy jakieś wiadomości, które mi się nie przegrały na komputer, także jeszcze będę nad tym pracował. Dziękujemy za wszystkie. Jeśli chcielibyście podesłać nam coś na nasz numer podcastowy, to możecie to robić pod numerem 793-535-413 i nagrać się na sekretarkę. Dziękujemy. Zwykły koleś pisze... Ja nie miałem tego problemu, co ty, jeśli chodzi o szukanie rzeczy brutalnych. Mając jebane 7 lat, jakiś kolega pożyczył mi Postala 2.
On komuś odpisuje. Czytam.
Tak?
No pisze, nie miałem tego problemu, co ty.
Nie, o to on nie odpisuje nikomu. On pisze po prostu tak o. On tak pisze sam do siebie, to znaczy do nas.
Tak, dobrze, niech tak będzie.
Widocznie powiedzieliśmy coś o szukaniu rzeczy brutalnych. Żyjemy w takich czasach, że przemoc i bezeceństwa można spotkać wszędzie i w bardzo łatwy sposób sam wolę w tej chwili w trzeciej gimnazjum i w sumie od pierwszej Riany. Co? Czekaj. W bardzo łatwy sposób sam wolę w tej chwili w trzeciej gimnazjum i w sumie od pierwszej Raymany, Minecrafty, Spelanki. Czy ja przekopiowałem... Nie przekopiowałem nic źle. Ja się poddaję. On poleca...
Wreszcie mówię, tu jest kropka.
Tak, gdzie?
Tu powinna być kropka.
To może zignorujemy to, co jest tutaj na początku i czytajmy później. Raymany, Minecrafty, Spelunki to jest kurwa platformówkowe Dark Souls. I co do Undertale, strasznie mi smutno, że ludzie piją, jakie to jest zarąbiste, a nie pamiętają o pierwowzorze, czyli Earthbound, ani nie znają Cave Story, która według mnie historią i klimatem jest zbliżona, ale dużo lepsza od Undertale. Czyli okay. Gimby nie znają, Earthbound i Cave Story były lepsze, według niego. Ja o tych grach słyszałem, ale nie grałem.
A on nie jest, on nie napisał, że jest w gimnazjum?
Nie, w
gimbazjum. Czyli w gimnazjum. Czyli gimby, nie możesz powiedzieć, gimby nie znają.
W takim razie przedszkolaki nie znają. nie okay. Słuchaj nas, jeśli jesteś w gimnazjum. My przeklinamy cały czas. Mówimy o złych rzeczach. Czy wiesz, no w ogóle, co to jest pas cnoty? Zobacz Robin Hooda, tam był pas cnoty.
Konrad, nie wszyscy rozwijali się tak jak ty.
Jak? Stabilnie i zdrowo, z odpowiednimi decyzjami w odpowiednim momencie życia?
Żółwio. Turtle style.
Zwał jak zwał.
Na, rozwój na żółwia.
Ja byłem zawsze fanem
żółwinicza. Ja chciałem powiedzieć tylko, że tutaj wspominasz o Earthbound, które jest taką w sumie bardzo przełomową grą. Którą polecam wam tak naprawdę zobaczyć, wpisać sobie i zobaczyć videos na YouTubie na przykład. Nie? To jest gra z NES-a. Można sobie ją odpalić na emulatorze czy czymś takim.
Ty, czekaj, ja wiem, o którą grę chodzi. To w takim razie Undertale tak naprawdę mogło być mocno inspirowane tą grą.
No właśnie, no na pewno.
No jest podobne graficznie nawet.
Ale to z drugiej strony to trochę nie nic nie zmienia.
No to no, nie umniejsza to.
Nie umniejsza Undertale. To znaczy, że fajne bardzo jest robić gry i fajnie bardzo było to przypomnieć.
No, także wciąż chyba Undertale jest polecane. Ja wciąż nie próbowałem, ponieważ nie ma kiedy grać i są inne gry. Ale spróbuję, na pewno spróbuję. A Cave Story to nie jest stara gra, to jest coś, co jest w ogóle... Czekaj. Czy to jest ta, w której chodzisz... Nie, to nie jest to, o czym myślę. Jak nazywała się ta gra Studia Double Fine chyba, gdzie chodziłeś grupą... wybierałeś trzy postacie czy dwie i chodziłeś po jaskiniach, które zawierały ich historię, tak jakby miałeś parę dzieci, które były bliźniakami i zamordowały swoją rodzinę. Miałeś rycerza, miałeś kolesia podróżującego w czasie, pamiętasz?
Kurde, coś takiego...
The Cave?
The Cave, no chyba.
To z tym mylę Cave Story. Tak, The Cave się nazywa ta gra i jest bardzo, bardzo dobra.
Ale ja nie pamiętam tego. Nie grałem w to chyba.
Jeśli w to nie grałeś, stary, to musisz w to zagrać.
Chyba puściłeś mi spoiler właśnie.
No to puściłem ci spoiler do czegoś małego, ale to generalnie... Zagraj.
Tak, faktycznie coś takiego było. Pamiętam, że ten...
Masz postaci kilka i słuchaj, nie możesz przejść gry wszystkimi naraz. Musisz.
Już wiem, o co chodziło. Pamiętam, mówiłeś o tym i ja narzekałem, grałem w to też kawałek.
Nie podobało się?
Nie pamiętam, że trzeba było przejść grę ileś razy, żeby poznać całą historię, więc stwierdziłem, że daruję sobie.
Tak, i problem był taki, że musiałeś niestety przejść ją przynajmniej raz z kimś już przyszedłeś, bo miałeś nieparzystą liczbę z postaci, a mogłeś wybrać parzystą liczbę, musiałeś wybrać parzystą liczbę do przejścia, coś takiego. Generalnie był taki myk, że musiałeś przejść kimś dwa razy tą grę. Ale wciąż, jest to gra warta polecenia, a Cave Story w ogóle nie znam. Słyszałem o tej grze jakieś rzeczy, ale nie grałem w nią nigdy.
A to jest na DS-a, na 3DS-a.
A, na 3DS-a, okej, no to spierdalaj. Ja mam NDS i DS Lite tak naprawdę i nie przeskoczyłem na 3DS nigdy. Czekałem, aż stanieje i w końcu w sumie chyba darowałem sobie. Ile to kosztuje teraz? Tam jest bardzo dużo dobrych gier.
Zostawmy to na razie. Dobra, Michał Kozłowski pisze dalej, pisze. Lotto jest spółką Skarbu Państwa, nawet płacą jakieś dodatkowe podatki na sport.
I wiedziałem.
I bang, miałeś rację. Zajebiście.
Miałem rację. Zajebiście. Wiedziałem, że ja tak jest.
Czyli możesz, nie możesz uprawiać hazardu pod warunkiem, że możesz uprawiać hazard pod warunkiem, że jesteś państwem.
Prawo zabrania uprawiać hazardu, chyba że ustanawiasz prawo. no tak. No niestety tak. Oni mają taki jakby monopol chyba na hazard w Polsce.
Ale nie ma w Polsce kasyn?
Jakiej kasy?
Czy są w Polsce kasyna?
A kasyna? Wiesz co? Coś jest z kasynami, ale jak one są prawnie załatwione, to nie mam pojęcia.
bo są jakieś ograniczenia nałożone na to. Nawet wiem, że są przecież problemy, żeby mieć w sklepie taką maszynę do, wiesz, na monety, która pozwala ci wygrywać monety. Tego też nie w każdym miejscu znajdziesz taką maszynę.
No, tylko w kserach.
Tylko w kserach?
No.
No, ale są takie maszyny, ale na przykład nie możesz wygrywać monet, możesz tylko grać na punkty. Nie? Jak masz na przykład...
Nie. Są takie, że spokojnie wypadają ci monety. Na tym polega to.
Ale jak mieszkasz na jakimś osiedlu i w twoim sklepie spożywczym na przykład jest taka maszyna, gdzie zawsze siedzi jakiś żul i na tym gra, to tam się chyba nie wygrywa monet, tylko
jestem
punkty.
Jestem prawie pewien, że się... Znaczy, no, nie wygrywasz nigdy, bo już przegrałeś życie, jak do tego zasiadłeś, ale monety mogą z tego wypaść, z tego co rozumiem. Dobra, idziemy, zostawmy to, idziemy dalej. Bio666 pisze: jestem w trakcie słuchania i podrzucam dla Mateusza Reactor Idle. Niech straci resztki wolnego czasu. Incremental do myślenia, a właściwie liczenia.
No i Mateusz i ja odpaliliśmy Reactor Idle.
I straciliśmy czas.
Straciliśmy trochę czasu.
Ja na szczęście
grałem wcześniej w Cookie Clickery. To jest lepsze niż Cookie Clicker, powiem od razu. Ale grałem w takie gry, więc wiedziałem, że po dwóch dniach powinienem sobie dać spokój, bo nie warto.
Znaczy, ja w sumie potraktuję... Ja doszedłem tam do... Tutaj jest tych poziomów 8... Ja doszedłem do 4 czy 5, ale wyglądało to w ten sposób, że pierwsze co, ta gra jest właśnie fajna, bo jest do liczenia, więc można sobie policzyć i ustawić, jak to mniej więcej ma wyglądać, zobaczyć, jak to się powinno robić, ale pierwsze co zrobiłem, to tam jest coś takiego jak bonus ticks, czyli pozwala ci to przyspieszyć zegar czasu, żeby nie czekać pomiędzy kolejnymi rzeczami. Więc ja pierwsze co, no to dobrałem się do kodu tego i dodałem sobie dużo tych bonus ticksów. I grało się w to bardzo przyjemnie, bo po prostu ustalałem no optymalny jakiś build tego i w momentach, kiedy trzeba było czekać, przyspieszałem to, więc grało się w miarę płynnie.
No, ale jest to, ta gra ma jedną przewagę nad wszystkimi cookie clickerami, jakie widziałem. I to pole, i chodzi o to, że możesz w tej grze przegrać, to znaczy możesz stracić pieniądze, możesz się cofnąć w rozwoju, jeśli spierdolisz i podejmiesz złą decyzję. Jeśli tak jak ja grasz w tą grę i właśnie doszedłeś do elektrowni na węgiel i nie zauważysz, że one potrzebują mieć czegoś do odsysania ciepła, inaczej wybuchną, to generalnie stracisz ten milion, czy ile tam uzbierałeś, żeby kupić tą elektrownię. Więc to jest fajne, to jest ciekawe, bo musisz
znaczy,
mieć...
Ja nie sądzę w ten sposób, bo... W sensie nie widzę tego w ten sposób, bo z każdą kolejną rzeczą, którą odblokowujesz, to tworzy ci się tak jakby... W sensie zawsze możesz sprzedać jakieś swoje upgrade'y, które tam masz i zawsze możesz... Inaczej. Jeśli masz upgrade'y, to ta gra sprawia, że możesz bardzo niewielkim kosztem dojść do tego poziomu, na którym teraz jesteś. Mm. Więc... Nie sądzę, że możesz w tą grę przegrać w taki sposób, jak mówisz. Możesz
przegrać,
po prostu...
Nie, ale musisz uważać na to, żeby się nie cofnąć, żeby nie stracić czegoś. Możesz coś
stracić.
Znaczy,
no musisz... Generalnie nie ma tu... Najlepiej sobie przeczytać tutorial jakiś, jak działają pewne rzeczy, nie? Hmm? Szczególnie jak się pojawia jakaś nowa technologia, która nie do końca jest powiedziane, jak to działa, nie? Więc tu jest błąd tego, że nie ma... że nie ma... żadnego, no helpa nawet, nie? Czy coś takiego. Czy opisu, jak to działa. Ale gra jest bardzo fajna i no mówię, tak na jeden czy dwa wieczory polecam. Jest bardzo fajnie. No tylko, że nie grać na zasadzie a nawale i będę czekał, tylko zastanowić się faktycznie jak w tym iść dalej. Nie? Mhm. Czyli co ja muszę teraz zrobić, jaki jest mój następny krok, czy powinienem wchodzić już w nową technologię, czy jeszcze zostawać w starej. Bardzo przyjemnie się do tego podchodziło.
No, ja też muszę tylko zauważyć, że ty tą grę zhakowałeś, ale jeśli ktoś chce grać uczciwie i faktycznie czekać, aż coś mu się uzbiera, to musicie liczyć na to, że będziecie miesiąc grali, aż dojdziecie tam, gdzie Mateusz jest teraz po jednym
weekendzie. Nie sądzę.
Wydaje mi się, że tak.
Nie sądzę. Muszę
sprawdzić, ile mi się uzbierało teraz, ale...
Nie, ja podejrzewam, że można takie te rzeczy przychodzić szybko. Bardzo. Ja powiem tylko tyle, że nie opłaca się czekać na to, bo to nie jest część gry, tak jakby. Ja tego nie widzę. Ja widzę, że to jest po prostu jakiś mechanizm, który ma to rozciągać, natomiast sama idea w gry jest taka, żebyś się uczył przechodzić pomiędzy kolejnymi poziomami. Mhm.
No ale gra jest warta polecenia, tak czy siak. Jeśli macie trochę czasu przy pracy, to generalnie chyba warto spróbować. Na pewno jest fajniejsza niż Cookie Clicker.
No.
Dobra. Pisze
mu... Nie, no jest na pewno, No, jest na pewno fajne.
Jest fajne. Pisze. O nie! Kiedy mówiliście o tym podcaście Tomasza Gopa i Mateusz powiedział, twój kuzyn był tam gościem, na co Konrad... A tak, Konrad Czernik. Wtedy po prostu momentalnie wyobraziłem sobie kuzyna Koko jako jego identyczną wersję, tylko z wąsami w okularach i w innym ubraniu. Na zawsze pozostanie w moim umyśle w takiej formie. Tylko czekaj, czy ty jesteś jedną z tych osób, które myślą, że wyglądam jak Danny DeVito?
Mi się podoba tylko tyle, że... A, tak, Konrad Czernik. Ja sobie wyobraziłem, jak tak myślę, to ja sobie wyobrażam, że to jest twój zły brat bliźniak. I to on wygląda dokładnie, tylko że ma wąsy i ma jeszcze brudkę.
A taką nową, ja mam brudkę.
Tak, ale on jeszcze ma,
on ma wąsy i nie ma
okulary i ma skórę.
Ma skórę na twarzy, czy skórę, wiesz, nosi skórę?
Nosi skórzaną kurtkę, bo jest twoim złym bratem bliźniakiem, tak jakby.
To fakt.
To jest Czernik.
Wiesz, może działa to też w drugą stronę. Jak Konrad mówi, że ma kuzyna, to wyobrażają sobie jego, tylko że z brudką i z wąsem i w okularach. Przy czym ja i Konrad obaj nosimy okulary. Spoko. Co Habir?
Habir pisze. PS, słucham podcasty od najaktualniejszych do tyłu. Jestem na 63. Spostrzeżenie. Mateusz jest okej, okay, ale uważam, że czasem powinien więcej rozmawiać z innymi ludźmi niż jego studenci i dziewczyna.
Ja bym tutaj
wydaje mi się, że jako naprawdę, o nie było.
Albo na. Jak na naprawdę wykształconego.
A, wydaje mi się, że jak na naprawdę wykształconego i raczej inteligentnego gościa, jego wynurzenia miejscami są na poziomie gimnazjalisty, początkowe stadium.
Ja mam teorię na to, o co mu chodzi.
No.
Ty, Mateusz, często jak mamy jakiś temat, który wydaje się oczywisty, to lubisz przyjąć pozycję z drugiej strony i wtedy argumentujemy. Ja próbuję bronić się czegoś oczywistego, a ty próbujesz znaleźć każdą dziurę. I może chodzi mu o to, bo to jest coś, co robimy często.
A to chyba taka jest zasada. A może mu chodziło o to, że mi się włącza moralizator i zaczynam, tak jak dzisiaj mieliśmy o rasizmie, to zaczynamy schodzić na poważne rzeczy.
No może chodzi o to. koniec mojej teorii.
Jednocześnie zauważyłem, że niektóre tematy dominuje bezkonkurencyjnie, chociaż czasem zauważyłem, że nie chcesz się z nim kłócić, bo wiesz, żeby nie stosowała tak długo retorykę, aż wygra.
No to jest fakt, także ten. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
Habil bardzo, bardzo poważnie podszedł do tego tematu.
Do czego? Do tego, czy jesteśmy sensowni?
Bardzo poważnie podszedł do... jak to powiedzieć? Że wydał bardzo poważne osądy przez pryzmat samego podcastu.
Nie no, ocenia tylko nas na podcaście, przecież wiadomo, że nie zna nas, wiesz, od strony łóżkowej.
Chcesz powiedzieć, że on ocenia pod kątem... Jezus Maria.
Ocenia nasze persony podcastowe.
Aha, okej, okay. Dobra. No to wszystko wiem.
No wiadomo, że nie jesteś w gimnazjum, Mateusz.
No nie wiem, czasami tak mam. Dobra, idziemy dalej.
Jeszcze PPS. Napisał dobre PPS.
PPS pisze, jebać przecinki i błędy językowe, skoro wy nie słuchacie swoich podcastów, ja nie muszę czytać komentarzy.
O Jezu, zapomniałem ci powiedzieć jednej rzeczy.
No?
Przepraszam. Habir napisał generalnie długi bardzo... bardzo długi komentarz, w którym bardzo mówił, że słucha podcastów generalnie Schwinga, słuchał wcześniej, teraz Inside Baseball, jest fanem moich komiksów, generalnie dużo napisał miłych rzeczy, ale jako, że ciężko mi czytać miłe rzeczy o nas, to skopiowałem tylko PS. Przepraszam, Mateusz.
To brzmi jak ty.
Przepraszam.
Brzmi jak to Habir byłby twoim fanem głównie i tak mu się średnio podoba, że zacząłeś nagrywać podcast nie sam ze sobą.
Nie. Ale napisał też Bele wróć, a ja chciałbym zauważyć, że no Bele niego nie było jeszcze na Inside Baseballu, także Bele co najwyżej może wpaść. Piłka w trybuny, bitwa nie. Łódź.
Ja postaram się mniej brać udział w podcaście. Możesz też zrobić jedną rzecz. Możesz na przykład wziąć jeden odcinek Habil i wyciąć wszystkie momenty, w których ja mówię i wsadzić tam Belego, jakieś wycięte jego wypowiedzi ze Schwinga.
Nie bierz tego do siebie, Mateusz.
Nie, ale ja chciałbym to usłyszeć.
Bitwa o Łódź. Zaczynamy bitwę o Łódź. Filip Zbyszyński pisze... Jeszcze do poprzedniego odcinka. Uwielbiam Łódź i nienawidzę Wrocławia. Czy ty nie mieszkasz we Wrocławiu? Czekam, muszę cię sprawdzić.
Czekaj, Wrocław jest... Musimy zrobić chwilę przerwy. Dostałem telefon jakiś czas temu i teraz widzę, że ten...
W takim razie czas na Meksyk, a ja zrobię sobie coś do picia. Witajcie po tej krótkiej przerwie. Gdzie byliśmy? Aha, byliśmy przy bitwie o Łódź.
Bitwa o Łódź, zaczęliśmy bardzo poważnie.
Tak, Filip napisał. Uwielbiam Łódź i nienawidzę Wrocławia. Emotikonka zła. Wrocław jest strasznie zadufany w sobie. Pełen studenciaków, którzy uważają się za światowych, chociaż uciekli 50-150 km od domu i wracają tam co tydzień. Nienawidzę jego infrastruktury, posranego układu ulic, beznadziejnie zorganizowanej komunikacji miejskiej. Spoko, w Katowicach jest gorzej. Koszmarnych korków, przemieszanej kompletnie bez gustu architektury. Po prostu Wrocław jako całość doprowadza mnie do szału i na samą myśl wyprawy do Wrocławia zaczynam chorować, zwłaszcza na myśl o samym dojeździe do niego. Dlatego też olałem ESK w ten weekend, czyli Europejską Stolicę Kultury.
Nic nie zdradziłeś.
Fuh, jak to nie? To był zajebiste. Straciłeś ogromną ilość, ale gdybyś zobaczył sobie w sieci transmisję, to byś nic nie stracił wtedy. Łódź natomiast ma niesamowity klimat, kupę pięknej architektury secesyjnej, przemieszane jest gustownym modernizmem, jest bardzo instynktowna, jeśli chodzi o orientację w terenie, ma świetnie zorganizowaną komunikację. Korki też są, nawet większe, ale bardzo łatwo nauczyć się je omijać. We Wrocławiu zazwyczaj wpierdolisz się dwa razy gorzej, zamiast ten czas skrócić. Ogromna ilość murali i wszelkiego rodzaju street artu, piękne postindustrialne zakamarki. Mieszkając tam przez pół roku, przechodziłem najlepszy okres twórczy pod kątem fotografii. Niestety nie było pracy. Teraz jestem zakochany w Katowicach, ale Łódź pozostaje na godnym drugim miejscu polskich miast, do których mógłbym się przeprowadzić. Wiem, jestem dziwny. Co? Jesteś zakochany w Katowicach i w Łodzi? No dobra, no, to znaczy faktycznie, wiesz, wydaje mi się, że jesteś po prostu industrialnym pojebem, w sensie uwielbiasz industrial i...
Ja uważam, że on ma całkowitą rację.
No pewnie ma, to fakt. W sensie jego argumenty nie są wyssane z palca, to są wszystko prawdziwe rzeczy, które napisał.
Na pewno tak czuję.
Tak. I faktycznie, jeżeli system ulic pod kątem prostym, tak jak w Łodzi, przypada ci do gustu, to faktycznie Wrocław i Szczecin będą wydawały ci się pojebane. I nie będę polemizował z tym, tak będzie. No nic. The Sopranos. Mimo jego wieku dalej jest w ścisłej czołówce moich ulubionych seriali. Swego czasu wracając ze szkoły potrafiłem połknąć nawet 10 odcinków dziennie. Ogólnie zdecydowana większość seriali HBO jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Six Feet Under, The Wire też w mojej czołówce. Jezus, wylałem sok na wszystko. Przeczytaj, o co pisze o Netflixie, a ja wytrę to, co wylałem. Właśnie na ten.
Co do Netflixa, jestem w niebo wzięty. Owszem, oferta póki co jest marna, ale jest to bardzo dobry początek. Dla mnie jest to zbawienne, o tyle, że oboje z Olą mamy tablety, a więc 20 zł od łebka i każdy sobie ogląda jednocześnie, na co ma ochotę. Do tego w końcu mogę sobie zabrać oglądany serial na posiedzenie Rady Nadzorczej do spraw kupy, czy też zrobić kanapki w kuchni bez przerywania. Dzięki ich wejściu do Polski poznałem w końcu BoJacka Horsemana. Boże, jakie to dobre. Połknąłem oba sezony w 2-3 dni. Godne polecenia jest też Master of None. Czekam, jak się rozwinie, póki co oglądałem Sherlocka na Smartflixie.
Czy Smartflix, rozkminiam, bo można używać Netflixa przez VPN i używać wtedy tej biblioteki, która jest w Ameryce. I czy to jest Smartflix? Jestem ciekaw.
Ja się zastanawiam...
Czy może ściąganie filmów?
Ja się zastanawiam... W sensie, ten komentarz brzmi, jakby on po raz pierwszy odkrył w ogóle, że można oglądać coś na tablecie.
Nie, ale to jest strasznie wygodne. To jest kwestia tego, że nie musisz szukać torrentów, nie musisz tego ściągać na dysk, nie musisz tego wrzucać na tablet. I oczywiście możesz sobie ogarnąć RSS do ściągania torrentów i ustawić to ściąganie do Dropboxa, żebyś mógł później przez tablet wejść na Dropboxa i obejrzeć ten film, ale Netflix ma jedną aplikację i ciach.
No rozumiem.
Jest to super wygodne.
Rozumiem.
I ja znaczy, też no tak, polecam, no
szczegół, masz rację, że szczególnie czasami, szczególnie dla osób, które są nieobeznane z technologią, powiedzmy, czy dla kobiet, no to spoko, nie?
Nie tylko stary. Ja powiem
że masz
ci,
na przykład mamie, masz na przykład mamie coś sprzedać. Ja mam jakby mamie nauczyć miał, co ma robić, żeby oglądać, a mógłbym jej powiedzieć, po prostu klikasz tutaj przycisk, to by była zajebista różnica.
Ja ci powiem tylko tyle, że kiedyś ściągałem dużo gier z torrentów, teraz od długiego czasu już praktycznie kupuję tylko gry na Steamie i autentycznie nie chce mi się ściągać torrenta po to, żeby potem instalować tą grę z obrazu płyty i znajdować kraka, tylko wolę poczekać chwilę, aż stanie je na Steamie i kupić ją tam. Zwłaszcza, że czasu na granie jest mniej. W sensie, jeśli nie jest dla ciebie priorytetem, żeby mieć coś od razu, to w tym momencie naprawdę jest wygodniej. Albo nie wiem co, Mateusz, nie wiem. King.
Ja czytam jeszcze. Czytaj. Ja czytam sobie w głowie, znaczy no, no, jak ty czytałeś to, to ja czytałem komentarz Habira, który leczyłeś pominąć, żeby wiedzieć o co chodzi.
Tak, przepraszam cię, zapomniałem ci powiedzieć o tym.
Dobra, King pisze dalej. Czemu pisze?
Pisze od nowa.
King pisze. Natomiast, widząc komentarz o Łodzi, nie mogę się powstrzymać od przytoczenia swojego pobytu tam. Przyjeżdżam. Jest jakiś dworzec, który jest główny, tylko że głównym się nie nazywa. Dookoła pola. Samów dworzec to mocny PRL ze szczyptą post-apo. Łódź cała przekopana, przechodząc przez ulicę muszę manewrować między rowerzystami a walcem drogowym. Czasami w centrum miasta chodnik potrafi się skończyć i można się poczuć jak na plaży, zapieprzając po piasku, bo robót tam żadnych, a piasek po prostu był. No ale w końcu Łódź, woda, morze, plaża, wszystko logiczne. Ogół miasta wygląda trochę tak, jakby każdy raper nawijający o miedzie i brudnych blokowiskach pochodził właśnie stamtąd.
Trochę tak jest.
Najważniejszym punktem mojej wycieczki była oczywiście żabka oraz solarium. Co kurwa, każde 100 metrów żabka i solarium. No proszę, coś z tym miejscem jest nie tak. I na sam koniec. Widziałem w Łodzi więcej policji jednego dnia niż przez całe swoje życie do tego właśnie momentu. Idziesz gdziekolwiek, radiowóz, policjanci na chodniku, kolejny radiowóz, jedzie sobie ziomeczkowy, odrapany Matis, z którego lecą jakieś rapsy, to lokalne dresy. Nie, to policjant. Przechodzisz koło komisariatu, co chwilę uzbrojeni, bardziej niż zwykle policjanci, pakują się w pośpiechu do radiowozów i gdzieś jadą. Muszę tylko przyznać, że pomimo tych wszystkich przedstawicieli prawa, dalej nie czuję się zbyt bezpiecznie. Z drugiej strony zastanawiam się, po co na Old Town budują wioskę post-apo pod Szczecinem, niech przyjadą do Łodzi i mają gotowca.
Kurwa.
A jakby nie chciało wam się czytać tego, co pisałem wyżej, to te krótsze rzeczy. Jeden. Chciałem napisać, o co chodziło z tym cześć, ale za bardzo podobało mi się, jak rozkminialiście, o co chodzi.
Nie pamiętam, kiedy to było, ale coś takiego było.
W poprzednim odcinku rozkminialiśmy, o co chodziło z cześć. Dwa. Jeśli chodzi o animację, to trzymajcie kilka przykładów. Z 2015 tak do pory.
To jest 13-minutowy filmik kolesia, który pokazuje sceny z anime.
Ale to jest anime, a nie animacja.
No jest to animacja.
Ale czy nie myśleliśmy, czy my nie mówiliśmy o animacjach porównując do Skrull 2?
Ja nie pamiętam o czym mówiliśmy, ale to anime to też jest animacja rysunkowa.
Trochę tak, ale mówiliśmy o tym, jak zestarzał się Król Lew na przykład. Przynajmniej ja podrzuciłem taki temat. Mi się wydaje, że to jest a propos tego. King, mnie rozwaliłeś tym komentarzem.
Mnie też, ale żeby trochę Łódź pocieszyć. Wiem, że u was jest żabka i solarium na każdym rogu, u nas jest żabka i lombard, także generalnie. Każde miasto ma swoje. Żabkę i coś tam. Bardzo dobrze. Także mamy, wiesz, głos za, głos przeciwko Łodzi. Generalnie cały świat wygląda dobrze i chyba możemy pójść do aftershots na to. Tak. And I'm what some people call mentally retarded. O, rany, Mateusz. Co pierwsze? Będziemy coś polecali, będziemy coś odradzali. Co robimy najpierw? Jesteś tam? Chyba straciłem Mateusza.
Nie, jestem.
od czego chcemy zacząć? Reaktor Idol w sumie omówiliśmy, nie?
Tak. To wylewalamy.
Ja mam jedną rzecz do polecenia, jedną rzecz do odradzenia.
To ja chciałem powiedzieć też, też mam jedną rzecz do polecenia i jedną do odradzenia.
Dobra, to co najpierw?
To może najpierw, jeśli chodzi o nasze ksywy, nasze
Znaczy, introwe
postaci.
Tak.
Przedstawiajki. Nazwaliśmy się Łysy Morty i Batman Morty. Oczywiście nawiązując do gry, o której wspomnieliśmy na poprzednim podcaście, czyli Pocket Mortys, który jest adaptacją Rick and Morty w grę w stylu Pokémon.
Mm-hmm, tak, ja ją ściągnąłem, ale jeszcze w nią nie grałem.
Ja ją zainstalowałem sobie na... Ona jest darmowa, więc zainstalowałem ją sobie na emulatorze Androida po prostu na kompie i muszę powiedzieć, że jest bardzo ładnie zrobiona. Jeśli chodzi o wykonanie, jest bardzo fajne.
Mm-hmm, tak, no wygląda trochę jak serial, a trochę jak Pokémony.
Nie, jest mega. Jeśli chodzi o animację, nie ma animacji tam, tylko o rysunek, tak?
Tak.
O styl tej grafiki jest bardzo wierny serialowi, wygląda bardzo fajnie i jest dużo ciekawych żartów w ogóle. No, grę warto włączyć na godzinkę i zobaczyć jak to wygląda. Jest naprawdę fajnie. Tych Mortych jest to trochę dużo i każdy z nich jest śmieszny na swój sposób, więc świetnie się to poznaje na początku. Niestety sama mechanika jest bardzo powtarzalna i gra się nudzi po jakiejś godzince, powiedzmy, kiedy okazuje się, że każdy z tych światów jest generowany w oparciu może o jakieś 5 baz czy coś takiego i on wygląda w sumie tak samo, tylko zmienia się jego kolor i tak dalej i przeszkody, ale tak naprawdę wszystko jest, jeśli chodzi o granę, to gra jest dokładnie taka sama, zmienia się w niej naprawdę niewiele.
Kumam. Czyli no, nie ma w tej grze wystarczająco mechanicznie, żeby cię trzymać dłużej niż...
Nie, poza tym nie, te typy Pokémonów tutaj zostały rozwiązane przez mechanikę kamień, papier, nożyce, nie?
To znaczy, że no, jesteś to znaczy, kamieniem, że masz... papierem albo nożycami?
No, że Morty ma na przykład, to jest obity Morty, który na przykład jest typem kamienia, tak?
Tak.
Ale jest Morty, hipster Morty. Hipster Morty jest typem nożyczek.
I on działa słabo przeciwko kamieniom.
Tak, ale dobrze przeciwko papierowym Morty, nie? Na przykład dwugłowy Morty jest typem.
Podziwiam to, bo to jest wzięcie czegoś z Pokémonów i dorzucenie dowcipu do tego. Bo też miałeś Rock Type Pokémon.
No, dokładnie. Nie, no to mi się podoba, nie? Jeśli o to chodzi. Jeśli o to chodzi, to jest bardzo fajne, bardzo fajne, że są te różne typy, one mogą ewoluować i tak dalej. No problem jest taki, że gra się robi bardzo, bardzo repetytywna, nie? Nie ma żadnej fabuły, tylko się zawsze teleportujesz do nowego świata, który jest generowany właśnie proceduralnie w jakiś tam sposób. Ten świat jest bardzo mały. Praktycznie obchodząc wszystkich tych przeciwników, takich trenerów innych, możesz dojść od razu do szefa tego wymiaru i zabrać mu odznakę i wyjść, nie?
Mhm.
Z tego, więc mieszane uczucia o tym. Poza tym miałem wrażenie, że jako, że to jest generowany każdy świat za każdym razem, kiedy wchodzisz, to miałem wrażenie, że przeciwnicy są generowani do twojego levelu.
W sensie, że jest scaling tak jakby.
Jest scaling i to bardzo mocny. A to jeszcze ten scaling jest na bardzo krótkim na bardzo krótkim odcinku. To oznacza, że kiedy wchodzisz do tego świata, no to masz praktycznie te twoje Morty nie zdobędą żadnego więcej niż jeden czy dwa levele podczas wizyty w tym świecie. Więc to się okazuje, albo nawet podczas każdej walki jest generowane to. W każdym bądź razie kończy się to tak. Jezus Maria, muszę się pilnować. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że nie masz w ogóle poczucia, że twoje Morty levelują i są mocniejsze. Bo co z tego, że ty masz mocniejszego Pokemona, skoro przeciwnicy też zaczynają mieć więcej życia. Więc skończy się to po prostu tym, że musisz atakować i tak dalej. Ataki tych twoich Pokemonów są... może być to atak, który ma jakąś siłę, może być to atak z typem, czyli na przykład atak z nożyczkami i ten atak zada bardzo duże obrażenia papierom. Albo jest to buff, albo debuff, czyli na przykład zwiększa atak, albo zwiększa, albo zmniejsza defensywę przeciwnika, czy coś takiego.
No jasne.
No, problem jest taki, że nie opłaca się stosować nic innego oprócz ataku, prawie zawsze.
To prawie jak w Pokémonach.
No,
w Pokémonach dało się znaleźć strategię.
Nie, gdyby to były ataki plus na przykład właśnie jakieś efekty uboczne typu debuff czy zamrożenie czy coś takiego, to by było zupełnie inaczej. Natomiast tutaj wygląda to w ten sposób, że no nie wiem, może ja nie grałem też za dużo w Pokémony.
Nie, takie recenzje czytałem też w sieci, także no to jest też powód, dla którego tak naprawdę jeszcze nie pograłem za dużo w tą grę. Ale na pewno chcę spróbować dla dowcipów, więc zrobię to. Będę siedział na kiblu i wiesz, będę miał telefon w ręce, to się wydarzy, prędzej czy później. Ja ci chcę powiedzieć o Bondzie nowym.
No?
Muszę coś powiedzieć, nie będę mówił długo, bo szkoda oddechu, stary. Nowy Bond Spectre to jest film, który jest bardzo przeciętny, jest średni, nie jest zły. Oglądasz go, są miejsca, gdzie jesteś wciągnięty, są miejsca, gdzie trochę mniej, ale generalnie jest okej. Aż do momentu gdzieś w 2/3 filmu, kiedy coś się dzieje. Jest pewna scena, gdzie z Bondem coś się dzieje i od tej sceny film jest po prostu chujowy. I ty wiesz, że ta scena, bo ta scena, ona dotyczy czegoś, co zmienia tak jakby percepcję Bonda, zmienia jego postrzeganie świata. Więc czekasz na taki zwrot akcji, czekasz aż film ci powie, że zrobił cię w konia i że tak naprawdę dzieje się coś innego, że coś zmieniło, coś jest nie tak, coś jest inaczej. I czekasz na to, i film się kończy pozytywnie. Jest dobre zakończenie, Bond odchodzi z kobietą, generalnie wszystko jest zajebiście. I tak siedzisz i czujesz się tak zajebiście oszukany, stary. Nigdy jeszcze w życiu nie zawiodłem się tak bardzo na filmie i to jest wina tego, że film zbudował moje oczekiwanie na coś dobrego. I tego dobrego po prostu nie było. A byłem pewien, stary, byłem pewien, że będzie.
Widzisz.
Odradzam go całym sercem. Po prostu, kurwa mać, jebać na film.
No tak, ale najpierw, wiesz, sam sobie zgotowałeś ten los.
No niby tak, ale ja nie wiem. Pierwszy Bond, Casino Royale był fantastyczny, Quantum of Solace był strasznie słaby. Skyfall średni.
Czekaj, muszę ci przerwać.
No.
Jestem w teledysku rapera.
Nie ma cię w teledysku rapera.
Jestem w teledysku rapera.
W teledysku jakiego rapera jesteś?
Podeślę ci.
Twoja twarz jest w tym teledysku?
Nie.
Dlaczego jesteś w teledyskach raperów?
Jestem w teledyskach rapera.
Czemu robisz rapsy, Mateusz?
Nie robię rapsy. I robię swoje.
Toruń na bicie. Toruń na bicie.
Słuchaj, powiem ci, o co chodzi.
No.
Więc jest jakiś koleś. Ja nie wiem w ogóle, nie wiem o co. To się wszystko odbyło bez mojej wiedzy. Wygląda to w ten sposób. Jest raper, który się nazywa Grosik i zrobił piosenkę Działam.
No.
Ta piosenka została wrzucona do sieci teraz albo przed chwilą, czy cokolwiek. Klip to są sportowe rzeczy. Bardzo dużo sportowych rzeczy. Więc ktoś, jako że organizował to pewnie koleś z Latawek ode mnie, no to podesłał im, to podesłał po prostu materiały, no i jestem ja, który tam jeżdżę na kajcie. I to jest w okolicy z 1.20.
Mogę przeczytać z opisu coś?
Czekaj, skopuj kodu umieszczenia od
Klip przedstawia ludzi zdeterminowanych i konsekwentnych, którzy bez reszty oddani są swojej pasji. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś odpowiedniej zajawy dla siebie, to czas i pora to zmienić, ją. Dodałem ją, bo to rapsy.
Fajnie to napisał.
Fajnie. I faktycznie jesteś tam. Widziałem cię przez chwilę przynajmniej, kiedy latałeś.
No, 1.20 tutaj wrzuciłem linka.
To wcześniej też było. Chyba, że to nie byłeś ty. Nie zwróciłem uwagi. Tam był jeden buggy na kajcie.
No ja mam dwa razy. Buggy i ja jestem na wodzie i na lądzie. Robię one footy na wodzie.
Spoko, dobra, zaraz do tego.
Ej, wygląda to na fajnie.
Ej, w ogóle laska twerkowała, to jest pasja, której oddała się bez reszty.
Fajnie, ej, jestem w tej, kurwa, jestem w rap teledysku.
No zajebiście, ja podziwiam. To jest taki cel, do którego zmierzamy czasem.
Super.
Fajnie.
Ej, wpiszę sobie w CV.
Wpisz. No wiesz, dlaczego nie? Powiedz mi o Darkest Dungeon jeszcze.
Mówiłeś o Knights of Sidonia jeszcze.
Chciałem powiedzieć, nie, jeszcze nie mówiłem. To będzie moja polecanka. Knights of Sidonia to jest anime, które stwierdziłem, że obejrzę, bo jest generalnie na Netflixie i chciałem coś tam obejrzeć, jako że już jestem, wiesz, w tym, a nie oglądam za dużo seriali. Odpaliłem to, słyszałem o tym już jakiś czas temu, generalnie to ma bardzo ciekawy styl graficzny, bo to jest anime, które jest animowane 3D, z cieniowaniem cel-shadingowym, czyli generalnie to udaje animację rysowaną, ale nie jest, jest 3D, co oznacza mniej więcej tyle, że możesz zrobić super sceny akcji w zwolnionym tempie, które mają pełno szczegółu, bo nie musisz tego wszystkiego rysować, więc tutaj to, wiesz, wygrywa. A styl postaci na przykład jest tak dziwaczny, że nie przeszkadza ci to, że poruszają się trochę inaczej, jest to bardzo spoko. O, widziałem, jak leciałeś w powietrzu. I to jest dziwne anime. Oglądasz je i pierwsze, co myślisz, to, że jest nietypowe. To, co później myślisz, to, że jest totalnie typowe, bo historia opowiada o kolesiu, który się pojawia i zostaje nie wiadomo skąd pilotem mecha i jest tym zajebisty, co jest, brzmi jak dokładnie każde inne anime. A jak zagłębisz się jeszcze głębiej, to znowu wychodzi z tego wyjątkowość. Także jest to coś, co chyba warto zobaczyć. Ma tylko dwa sezony i jest, jest naprawdę cool. No i ma mechy.
To jest... Czy to jest... Aha, to jest anime, tak?
To jest anime, no. Ma dwa sezony, w sumie 24 odcinki, także jak standardowo trochę jak anime, nie? Nie opowiada całej historii, ale opowiada dosyć ważną część takiej... musisz myśleć w kategoriach Battlestar Galactica. Ludzkość ucieka przed
kosmitami. Ja się boję, że już nigdy nie oglądnę anime żadnego.
Po czym? Po kowboju? Czy zawiodłeś się na czym?
Nie, nie, po prostu jak tak... Nie wiem, gdzieś w pewnym momencie to się skończyło. Ten etap mojego życia się skończył.
One Punch Mana zobacz.
Muszę zobaczyć. No widziałem jeden odcinek, ale w sumie widziałem jeden odcinek i brychtałem się, więc może dobrze trafiłem.
No ma tylko 12, więc to nie jest tak, że stracisz życie na to.
I widziałem też tą scenę, którą mi pokazywałeś.
Pokazywałem ci tą moją ulubioną scenę.
Konrad zrobił piękną rzecz, to znaczy puścił mi scenę i oni mówili po japońsku, więc Konrad podkładał głos na bieżąco. Było super.
Polecam rzeczy dubbingowane przeze mnie.
Dobra, przechodzimy do dalej. Darkest Dungeon. Darkest Dungeon jest to gra, o której już wspominaliśmy.
Czy to jest tak, gdzie jesteś z kartami, gdzie ktoś ci przepowiada grę?
To jest inna gra, już nie pamiętam. Coś tam... Nie, w każdym razie nie. Darkest Dungeon to jest... była w Early Accessie. Była bardzo dobrze zrobiona w Early Accessie. Została dopracowana. Sugestie ludzi, którzy przy tym jakby testowali to w Early Accessie, zostały uwzględnione.
Wiem,
zostało dograne trochę rzeczy i gra wygląda, oprócz tego, że wyglądała świetnie, to teraz mechanicznie pewnie też będzie dobra. Gra jest bardzo ciekawa i no jest, wprowadza powiedzmy taką mechanikę, którą się bardzo rzadko widzi w grach. Czyli jest to takie klimat jest lovecraftowski. Tutaj. Mamy generalnie walkę postaci z poczytalnością, bardzo mocną i jest to taka sama statystyka jak zdrowie. Tylko, że zdrowie po misji ci się regeneruje, natomiast poczytalność nie. I z misji na misję twoje postacie po prostu zaczynają coraz bardziej szaleć. Ty możesz oczywiście ich na przykład już zostawić podczas jednej, zabrać innych na misję, a swoich na przykład zostawić albo w kościele, żeby się pomodlili, albo jeżeli masz na przykład łotra, to on będzie wolał zamiast modlić się w kościele, to wydać swoją wypłatę na dziwki i koks, czyli oddać go do kasyna na przykład, albo zapić swoje problemy. Także to wygląda to w ten sposób. I no, sytuacja wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Nie?
To mechanicznie jest taki JRPG, nie? W sensie walki turowe, drużynowe.
Nie do końca. To znaczy... O? Poczekaj chwilkę, jak możesz.
Dobrze. Meksyk? Meksyk. Jest. And he will unite the countries of Mexico.
Kto?
I don't know. The Darkest Dungeoner.
Jedziemy?
Tak, jedziemy.
A, okej. Okay. Więc wygląda to w ten sposób. Masz taki, można powiedzieć tak, że to jest taki JRPG, czyli wszyscy mają swoją turę, można wykonać w tej turze jakąś akcję i tak dalej. Problem jest taki, że jakby takim twoim podczas podróży, twoim zasobem jest powiedzmy w lochu, udając się na wyprawę w loch, no i takim twoim zasobem jest powiedzmy życie, tak? Czyli jako że tego życia jest coraz mniej, no to w pewnym momencie się po prostu, coraz bardziej ryzykujesz. Możesz na przykład stwierdzić, że nie chcesz kończyć tej misji, na przykład musisz przeszukać ileś tam pokoi albo coś takiego, więc nie kończąc tej misji możesz wycofać i zachować swoją drużynę, albo możesz próbować przejść pomimo tego, nie? Każda twoja pomyłka jest bardzo mocno karana w taki sposób, że twoja drużyna, twoje postacie umierają, szaleją i tak dalej.
Nie możesz ich wskrzeszać, czy...
Nie, nie, nie. Jak ktoś umarł, to umarł. Mhm. tak naprawdę ty nie jesteś tymi postaciami. Tak naprawdę ty jesteś zarządcą tego całego takiej wielkiej posiadłości, która popadła w ruinę, i ludzie, którzy przybywają tutaj, to są poszukiwacze przygód, którzy po prostu chcą złota i chwały.
Jasne.
Więc mechanika jest taka, że no, ludzie będą umierać i przybywają nowi. Czasami po prostu będziesz brał nowych ludzi i no, czasami ktoś ci umrze, czasami dużo stracisz, nie? Ale ci ludzie są też zbyteczni. Więc w sensie no, jest ich bardzo dużo, więc tak, są dokładnie to słowo. Nie wiem, jak to można przetłumaczyć dobrze.
Niezniszczalni po polsku, jeśli patrzysz na tytuły filmów.
Jesus Christ Prison.
Możesz ich zużyć po prostu, oni są, będą kolejni.
Tak, dokładnie, są zużywalni. Natomiast fajna rzecz jest taka, że no, co ty rozwijasz, to praktycznie tę twoją posiadłość, czyli to ci pozwala na przykład lepiej twoich bohaterów no, na przykład leczyć im te schorzenia psychiczne, które u nich występują. Albo na przykład zdobywać nowe umiejętności, czy odblokowywać nowe poziomy tych umiejętności, przez co oni powiedzmy leczą więcej, czy są bardziej nieoptymalni, ale dopasowani do całej drużyny, więc możesz sobie stworzyć bardzo fajną drużynę, która się sprawdzi w tym. Nie?
Jasne.
Te potwory i to, co spotykasz, jest bardzo trudne i gra potrafi być bardzo łatwa, a potrafi ci nagle rzucić jedną rzecz, która ciebie po prostu powstrzyma w tej chwili, nie? Zawsze jasne, możesz próbować uciekać, zawsze możesz ten... No generalnie,
ale nie jest to roguelike.
To jest roguelike.
Jest
każdy
roguelike.
Każdy z tych podziemi jest generowany no... proceduralnie.
I zakładam, że nie możesz save'ować i zaloadować, jeśli podejmiesz złą decyzję.
Nie, to jest fajna właśnie w tej grze, że tu jest wszystko na bieżąco. Tym bardziej, że w tej grze do końca nie ma złych decyzji, to znaczy to, co się rozwija, to ta twoja posiadłość i to, że ty każda twoja wyprawa pozwala ci zdobyć jakieś tam pamiątki, relikwie, czy tak dalej, czy inne rzeczy, budulec, który pozwala ci tą posiadłość rozwijać. Ta odpowiednio rozwinięta posiadłość pozwala ci trenować, powiedzmy, lepszych bohaterów też, nie?
Mhm.
Znaczy, ci bohaterowie będą się rozwijać z doświadczeniem, ale z drugiej strony ta posiadłość pozwala odblokowywać ich talenty, więc to się tak rozwija, to się powiedzmy tak rozwija razem, ale jak już masz rozwiniętą posiadłość, to łatwo ci wrócić do tego. No, na co ta gra zasługuje, przez co ta gra zasługuje na uwagę? Powiedzmy, jest wyjątkowa, jest bardzo fajna szata graficzna, taka mroczna i taka beznadziejna, pozwala bardzo fajnie, przedstawia bardzo fajnie tą sytuację taką właśnie beznadziejną, w jakiej się znajdujesz. I mechanika właśnie poczytalności wpływa na to, że na przykład gra jest bardzo dynamiczna, potrafi na przykład w trakcie walki dostaniesz krytyczne obrażenie, jakiś krytyczny cios, który sprawia, że stracisz dużo życia, ale oprócz tego na przykład wszystkie postacie są przerażone tym, że ktoś został trafiony przez potwora, więc im wszystkim rośnie na przykład teraz spada sanity, tak? Czyli rośnie im powiedzmy niepoczytalność w tym momencie.
Ale tylko bohaterowie, których masz ze sobą, to nie wpływa na to, jeżeli twoje wszystkie postacie zginą w straszliwy sposób rozszarpane przez straszliwego bossa, to kolejne nie będą miały mniej poczytelności przez to, tak? To nie wpłynie.
Nie, one są wszystkie, może po prostu przyjdą nowi podróżnicy z nowych przygód.
Tak, ty nie powiesz im nic z tego, co stało się z
poprzednią. Ale oczywiście zarządzasz tym, nie? Więc na przykład są tak zwane talenty i quirki, tak? Czyli na skutek podróżowania oni mogą na przykład nagle mieć fobię przed czymś, ale na przykład mogą mieć wyostrzone zmysły. Więc ty możesz pewne z tych quirków zatrzymywać, a pewne z tych fobii czy schorzeń psychicznych leczyć. Tylko to traci pieniądze i czas, nie? Czyli na przykład go już nie wyślesz na misję w tym momencie. Dodatkowo jest mechanika światła w tej grze, czyli masz ze sobą pochodnie i w zależności od tego, jak bardzo się ona świeci, tym loch jest przyjazny albo srogi bardziej. Ale czyli na przykład jeżeli jest zapalone światło, to wszystko się dzieje bardzo przyjemnie, możesz przejść loch bez większych strat i w ten sposób możesz na przykład wytrenować drużynę, która jest bardzo słaba, ale jak już ci ludzie trochę zlewelują, to stwierdzasz, okej, ale teraz chcę podróżować po ciemku, gasisz pochodnie i potwory na przykład zadają teraz większe, częściej obrażenia krytyczne, mogą ciebie zaskoczyć, ale nagrody, które zdobywasz, są większe o wiele.
Jasne. Dobra, rozumiem.
Więc gra wprowadza parę takich fajnych czynników i naprawdę zabawa tą mechaniką na początku jest bardzo fajna. Zwłaszcza, że ciągle ci pokazuje, że sytuacje są beznadziejne, ale każda twoja porażka jest srogo karana, ale nigdy ci nie mówi, przegrałeś grę, już nigdy nie wiesz, już jest to beznadziejne. Jak na przykład było z XCOM-em, pamiętasz? Tam było coś takiego, że jeżeli nie wiedziałeś, jak ważne są satelity,
tak,
to po prostu pierwsza gra twoja kończyła się porażką bardzo, bardzo szybko, tak że w ogóle nie mogłeś się odratować, bo poniosłeś bardzo dużą klęskę na poziomie ekonomicznym po prostu.
Jasne, no ja też przegrałem w pewnym momencie, bo nie zdążyłem wyrobić jakiejś technologii i potem nie radziłem sobie.
Dokładnie, więc tutaj tego nie ma. Ta gra jest bardzo sprawiedliwa, jeśli o to chodzi. To znaczy w każdej chwili możesz pójść do łatwiejszego lochu, a później oczywiście ze wzrostem poziomów odblokowujesz sobie kolejne, nie? Mhm. Więc jeżeli na przykład umrze ci cała drużyna, no to musisz to nowych ludzi wychowasz na słabszym lochu, nie?
Jasne.
Więc poza tym będziesz tych ludzi będziesz musiał też psychicznie leczyć, więc w tym czasie masz słabszą drużynę, którą możesz uwolować jednocześnie. Bardzo przyjemne to jest. Naprawdę, jeśli chodzi o to, gra wyszła teraz z Early Accessu i szczerze polecam, żeby ją sprawdzić.
Spoko. Dobrze mieć tą rekomendację. Ja nie wiem, czy to jest gra koniecznie dla mnie, zwłaszcza jak mam mało czasu na granie, ale wygląda ciekawie. I może dla samego Lovecrafta warto. Bo to brzmi bardzo mocno jak Rogue Legacy, tylko turowe.
Tak, no przede wszystkim myślę, że warto obczaić, jeśli chodzi o mechanikę, nie? Żeby sobie zobaczyć, że co zostało zrobione i tak dalej. Nawet jeśli ja też nie mam za bardzo dużo czasu na granie, więc tylko wspominam o tym, że jest coś takiego i że wyszło z Early Accessu, a zbiera bardzo dobre recenzje i jest wyjątkowe.
Kumam. No fajnie. Brzmi dobrze. Także ciekawie. I don't know. Dodam to do swojej wishlisty Steamowej.
To co, kończymy?
Będziemy kończyć w takim razie na dzisiaj. Skoro będziemy kończyć, to powiem wam wszystkim, że na stronie ibepodcast.blogspot.com znajdziecie naszą główną stronę, gdzie znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, gdzie możecie skomentować dany odcinek, zapodać nam linki, których użyjemy później w newsach, tak jak działo się to dzisiaj. Na Twitterze możecie użyć hashtagu ibepodcast, żeby podesłać coś nam, ja to zawsze znajdę. Jesteśmy też na Facebooku i na YouTubie jako Inside Baseball, Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław, a ja jako Konrad Okoński, a na stronie konradokoński.com znajdziecie moje komiksy, które również są fajne i polecam. I to chyba tyle, czy coś jeszcze mamy do ogłoszenia?
Wszystko.
To w takim razie wszystko i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, Łysy Morty.
I Mateusz Żarkowski, Batman Morty.
Do usłyszenia, hej.
Yeah.
Loving this, Morty. This must be the best day of your life. You get to be the mayor of I Told You Town. You're welcome.